Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Proszę Państwa, kontynuujemy nasze spotkanie, które rozpoczęło się już od godziny 18, a uczestnikami naszej audycji są pan poseł Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witamy bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica.
Teraz i zawsze i pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.
Bardzo miło, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak, więc myślę, że ponieważ w tej pierwszej części więcej tak wprowadzaliśmy i rozmawialiśmy na temat, który został zaproponowany, ja w międzyczasie zdążyłem troszkę przejrzeć pocztę Radia Maryja i chciałbym rozpocząć tak może troszkę nietypowo od listów dwóch, które tutaj wybrałem, które przesłano po audycji. I tak napisał pan Stanisław z Zielonej Góry. Jeżeli media w Polsce nie staną się znów polskie, to naprawa państwa będzie bardzo trudna, a nawet niemożliwa. Media oparte na obcym kapitale w dużej mierze realizują politykę ich właścicieli, niekoniecznie sprzyjających Polsce. Wpływ obcych mediów jest dzisiaj tak duży, że naprawa państwa polskiego może się nie udać. I się nie uda, jeżeli środki masowego przekazu, tak jak dotychczas, będą kreowały rzeczywistość, jeżeli będą ją zakłamywały, manipulowały nią i po swojemu kształtowały postawy i zachowania odbiorców. Polsce potrzebne są propolskie, patriotyczne, niezależne, odważne i uczciwe media pracujące w oparciu o prawdę i odpowiedzialność za słowo. Wtedy będą gwarantem naprawy państwa i prawdziwej wolności w Polsce. I o takie media powinniśmy zabiegać. Jest to zadanie najważniejsze i nie ma ważniejszego. To pierwszy list, a drugi, jeżeli panowie pozwolą, to pisze redaktor, pan Jan Forowicz. Pisze tak. W związku z rozpoczynającym się programem w telewizji Trwam na temat lustracji dziennikarzy chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt sprawy, który może się dobrze wpisać w omawiany temat. Jestem jeszcze czynnym dziennikarzem, choć podstarzałym. Z racji wieku mam sporo obserwacji dotyczących penetracji środowiska przez SB. Rzecz w tym moim liście najważniejsza. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na dobrowolność lub przymuszenie do współpracy dziennikarza z SB. Twierdzę, że nie miałby racji ktokolwiek z dziennikarzy, mówiąc, że w PRL-u nie można było odmówić współpracy ze służbami specjalnymi. Można było. Jestem tego przykładem. Wiosną 1968 roku zatrudniony jako dziennikarz prasy technicznej byłem wzywany do warszawskiego Pałacu Mostowskich. Proponowano mi współpracę, jeszcze w tym momencie niesprecyzowaną co do zadań. Odmówiłem. Wiem, że od tamtej chwili płaciłem określoną cenę. W lutym 1982 roku wylano mnie na bruk jako niezweryfikowanego. Jakoś jednak kontynuowałem pracę zawodową. Reasumując, próbowano przymuszać dziennikarzy do współpracy, ale można się było od tego uchronić. To może takich właśnie dwa komentarze dotyczące właśnie tego naszego tematu. A teraz już chciałbym poprosić o takie słowo krótkie wprowadzenia. Może właśnie pana posła Pawła Kowala, przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu w parlamencie.
Myślę, że takim dobrym początkiem tej dyskusji mogłaby być ta wypowiedź redaktora Forowicza, który ma za sobą kawał drogi życiowej w zawodzie i coś optymistycznego na początek, że właśnie kiedy mówimy o dziennikarzach i często tak ogólnie i tak ulegamy temu, mnie to straszliwie boli, mówimy o całej grupie, mówimy o wszystkich, a przecież może właśnie na wieczór ja bym zaproponował, powiedzmy też tutaj trochę może z arcybiskupem Głudziem, że choćby w ubiegłym roku tyle dobrego środki masowego przekazu zrobiły, czy przy okazji właśnie śmierci Ojca Świętego, że jest jakby w tym wszystkim jest dużo blasków i musimy się tylko nauczyć oddzielać dobre od złego. I jak dzisiaj mówimy, i mówię to też do siebie, o takim trudnym problemie jak lustracja dziennikarzy, jak dzisiaj mówimy o takich trudnych problemach jak jakiś nieobiektywizm, jak nieuczciwość w przekazywaniu faktów z życia politycznego, społecznego, i to się przecież zawsze wiąże z krzywdą ludzi, to warto sobie zawsze przypomnieć, że nie mówimy w ogóle o dziennikarzach, tylko mówimy o pewnych sytuacjach w tym zawodzie. I mówię to też trochę do siebie, bo jakby bardzo często o tym zapominam i mówię tak, jakby mówił o wszystkich kilkudziesięciu, pewnie tysiącach ludzi, którzy w Polsce porządnie wykonują swoją robotę, starają się jakoś sumiennie pracować, często słabo zarabiają, są poddani różnym trudnym sytuacjom, trudnym próbom. Także warto właśnie mówić o pewnych sytuacjach i pamiętać o tym, że zawód dziennikarza jest niesłychanie ważny, że dziennikarzom wiele zawdzięczamy, a jak mówimy o tych trudnych problemach, no to chcemy tylko mieć swobodę dyskutowania o tym, poszukiwania prawdy.
Pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.
No, ja chciałem się odnieść do tej pierwszej kwestii, mianowicie czy fakt, że w Polsce jest tak wiele mediów zdominowanych przez kapitał zagraniczny, musi decydować o roli tych mediów, o ich nastawieniu. No, nie jest to, wydaje się, absolutnie determinowane. No, wydaje mi się rzeczywiście, że w dużym stopniu zależy to od obsługi polskiej tych mediów. No jednak media z kapitałem na przykład niemieckim nie posługują się Niemcami. To są jednak wszystkie te czynności redakcyjne spełniają Polacy. I tutaj muszę powiedzieć, że co do szczerego patriotyzmu większości, szczególnie młodych dziennikarzy, no młodych to ja tutaj barierę ustawiam gdzieś na 40 lat, to znaczy ludzie do 40, ludzie, którzy nie byli wyrobnikami w okresie komunistycznym, to są ludzie nastawieni jak najlepiej, ludzie nastawieni patriotycznie. Oni starają się coś robić. Rzeczywiście kłopot jest, wynika z tego, że kapitał zagraniczny angażuje po pierwsze ludzi doświadczonych w propagandzie komunistycznej. Zresztą tak jest w innych działach gospodarki. No, tak samo jest w bankach, prawda? Tak samo jest w wielkim przemyśle, gdzie kapitał zagraniczny inwestując w Polsce posługuje się po pierwsze właśnie dawną agenturą, ludźmi doświadczonymi w służbie komunistom. Ci ludzie po prostu umieją służyć, bez względu na to, komu służą. Ale właśnie bardzo bym tu wyraźnie odróżniał młodych dziennikarzy, którzy naprawdę dobrze chcą i trzeba im w tym pomagać, od tych, którzy zaprzedali się już bardzo dawno temu i do dzisiaj spełniają często bardzo szkodliwą dla Polski funkcję.
Pan redaktor Wojciech Hreszczyński.
Tak, no właśnie, nie mają wiary w ten zawód, w to jednak posłannictwo. To jest szczególnego rodzaju praca, praca dla dobra wspólnego. To jest pewna misja, to jest pewne powołanie. To nie jest praca od 8 do 16, to jest pewien styl życia, tworzenia, działania, funkcjonowania, spełnienia się w życiu. Nasz problem od 17 lat, szczególnie dokuczliwy po 89 roku, my tak naprawdę nie wiemy, kto był współpracownikiem, oficerem Służby Bezpieczeństwa, tajnym współpracownikiem, ponieważ te wszystkie procedury lustracyjne nie spowodowały pełnej lustracji, a zarazem następnym krokiem jest oczywiście dekomunizacja, nie umożliwiły dokonania oczyszczenia tego środowiska z ludzi, którzy podejmując się współpracy, donosząc na kolegów czy pisząc na zamówienie, sprzeniewierzyli się swojemu zawodowi. Oni w tym momencie przestali być dziennikarzami, stali się urzędnikami, funkcjonariuszami. I tak jak z listu cytowanego przez ojca wynikało, były próby, sam doświadczałem takich prób kupienia, zwerbowania. Można było zrezygnować. Ceną była oczywiście utrata pracy, ceną była utrata możliwości awansowania, czy otrzymywania jakichś stanowisk, czy możliwości zawodowych. No, dla mnie na przykład, pamiętam, najboleśniejszą rzeczą było to, że w czasie pierwszej pielgrzymki papieskiej nie mogłem się znaleźć w ekipie dziennikarzy obsługujących tę pielgrzymkę, a wypełnili ją ludzie, wszystko członkowie PZPR. I potem mieli możliwość stanąć koło Ojca Świętego, otrzymać różaniec. No, z jednej strony dziś mogę patrzeć, u niektórych nastąpiły pewne przemiany, zmiany, ale pamiętam to uczucie wtedy, było mi bardzo jakoś tak żal i ciężko, no, że ja nie doświadczyłem takiej wspaniałej możliwości bycia w czasie tej pielgrzymki, obsługiwania tej pielgrzymki, bycia w tych miejscach. Przecież to jest wyjątkowa dla dziennikarza rzecz w pracy zawodowej, obsługiwanie. No i część oczywiście poszła na tę współpracę, się sprzeniewierzyła, część się wybroniła, a nadal nie wiemy, kto jest kim. Dlatego miałem okazję powiedzieć to w telewizji, powtórzę również i tutaj. Najlepiej byłoby, może to jest naiwne, może to jest zbyt romantyczne stwierdzenie, ale najlepiej byłoby, żeby to dziennikarze zrobili sami. No, nie wierzę, żebyśmy się doczekali jakichś procedur w tej chwili kolejnych ustawowych. Ci, którzy uważają się za rzetelnych, uczciwych, wiarygodnych, przy jakiejś okazji bycia przy mikrofonie czy przed kamerą, mogliby wtrącić zdanie trwające 5 sekund. Nie byłem TW ani żadnym funkcjonariuszem SB, to tak na marginesie mówiąc państwu. Wówczas ja, słuchając tego dziennikarza, patrzyłbym już na niego innym wzrokiem, innym okiem. A tak dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że no, nie wiemy, czy można tym ludziom tak dokładnie do końca wierzyć i ufać. A no, przecież podstawową kwestią w tym zawodzie jest wiarygodność.
Tak jest, tylko że, panie redaktorze, nie zawsze samo to, że ten człowiek, który występuje w tym momencie przed kamerą czy przed mikrofonem, nie był tajnym współpracownikiem, jeszcze nie znaczy, że jest wolnym dziennikarzem i może mówić to, co chce. Bo ci, którzy stoją za nim, którzy decydują o jego pozycji, o jego miejscu, bardzo często to są właśnie ci, którzy mają na sobie to piętno, no, pewnego uwikłania.
No tak, ten problem, on się jak gdyby rozwiązuje z czasem, prawda, bo funkcjonariusze SB i tajni współpracownicy odchodzą na wieczną swoją partyjną wachtę, natomiast wchodzi w życie zawodowe nowe pokolenie, które przez wiele lat miało właśnie tych szefów, ludzi, których uważają za autorytety moralne. Pojawiają się nawet nazwiska, są wyznaczane nagrody imienia tych ludzi, ale tak do końca nie wiemy, czy ci ludzie zasłużyli na to, żeby być tymi autorytetami moralnymi, by młode pokolenie mogło brać z nich przykład.
No właśnie, istnieje jeszcze, myślę, wiele oporu, nie tylko takiego jakiegoś osobistego u dziennikarzy i tego oporu związanego z tym, że rzeczywiście jest jakiś lęk przed ujawnieniem prawdy, ale istnieje jakiś taki również sprzeciw systemowy. Pisze o tym pan Stanisław Remuszko, który miał dzisiaj być z nami tutaj na audycji, ale pozwolę sobie, że porozmawiam państwu również, że zacytuję jego wypowiedź, bo jest bardzo interesująca i myślę, że wnosi do naszej tutaj rozmowy dość ciekawy wątek. Powiem państwu, co wyjdzie z lustracji dziennikarzy. Nici. Dlaczego? Ponieważ gra idzie o życie. Rozumuję tak. Demokrację monteskiuszowską w III Rzeczypospolitej coraz bardziej zastępuje oligarchia medialna, czyli ustrój oparty na niejawnych i nieformalnych układach biznesowo-politycznych, w którym ważny redaktor jest ważniejszy od posła, ważny nadredaktor od ministra, a właściciele i dysponenci czołowych pism i anten od prezydenta, premiera i prymasa razem wziętych. To dla obywateli źle, bo dziennikarze oraz inni ludzie mediów nie pochodzą z demokratycznego nadania i za swą działalność nie ponoszą praktycznie żadnej odpowiedzialności. Nadto według świadectw znających się na rzeczy Michnika i Siemiatkowskiego tajni współpracownicy UB i SB wniknęli w środowisko żurnalistyczne tak głęboko i było ich w PRL tak wielu, że obecna lustracja mogłaby niejedną redakcję doprowadzić na skraj kadrowego bankructwa. Same media nie kiwną palcem, by ów niedobry stan rzeczy zmienić. Nikt nie podcina gałęzi, na której siedzi. Podobnie jest z organizacjami dziennikarskimi. Dla zachowania pozorów chętnie uchwalą uchwałę albo nawet zwołają zebranie i na tym poprzestaną. Politycy zaś w sezonie wyborczym nie uczynią niczego, czym mogliby mediom podpaść. I kółko się zamyka. Lustracji dziennikarzy nie będzie, ale trzeba zrobić bardzo dużo hałasu, aby wszystko zostało po staremu. Co panowie na to?
No nic dodać, nic ująć. Podzielam ten pogląd, chociaż może nie jestem aż tak bardzo pesymistyczny jak Stanisław Remuszko, no, ale on ma prawo być, dłużej żyje i dłużej czeka na zmiany, które nie następują.
Panie pośle, właśnie, panie przewodniczący, jakie szanse są przeprowadzenia jakiejś skutecznej lustracji?
Mi się wydaje, że to jest tak, że na każdą rzecz trzeba trochę poczekać, ale teraz przygotowywana ustawa trochę odpowiada na to i myślę, że już wiele się stało i w tym Sejmie, i w ostatnich latach takich, co spodziewaliśmy się, że nigdy nie nastąpią. Można mieć trochę żalu, że ten problem jest rozważany po tylu latach, że być może ślady tego, że ktoś został zwerbowany, że postępował nieuczciwie, dotknęły wielu ludzi, że to się związało z jakimiś nieszczęściami. Ale myślę, że dzisiaj jest ten projekt zmian ustawodawczych, który idzie w tym kierunku i że już parę rzeczy się w tym Sejmie, choćby zmiana ustawy medialnej, co wydawało się, że jest niemożliwe, udało. Także oczywiście to jest trudne i oczywiście jest ten mechanizm, że politycy są jakoś może zbyt związani czy przywiązani do tych mediów i wiążą z tym swoją karierę. Może czasem powinno się więcej poświęcić pracy czy jakiejś innej działalności niż temu tak zwanemu PR-owi, ale jest taki problem oczywiście i tutaj widzę taką pewną gorycz redaktora Leszczyńskiego w związku z tym. Faktycznie tak jest, tylko że myślę, że trzeba mieć w tym trochę optymizmu i jakby to nie jest taki pusty optymizm, bo jednak ciągle coś się zmienia i próbujemy dokonywać jakichś zmian.
Ja do tych gorzkich słów Staśka bym dodał drugą stronę, mianowicie reakcję tych mediów, o których Stanisław mówi. Ona jest przecież histerycznie wroga. Z tego można wnosić, że ci ludzie się bardzo, bardzo boją, a to znaczy, że uważają, że kroki ostatnio podjęte przez parlament, no jednak są, oni odczuwają autentyczne zagrożenie. Więc z jednej strony rozumiem doświadczenie Stanisława, który od wielu lat oczekuje wreszcie na rozwiązanie tej sytuacji, ale jak mówię, z nadzieją można spojrzeć na histerię, przerażenie tych ludzi, tych mediów, które boją się lustracji i sądząc po tej reakcji, no można być optymistą.
Tutaj przypomniałem sobie, nawet mam przygotowaną kartkę ze wspaniałym kazaniem radiowym księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego 26 lutego podczas dziękczynienia sióstr Loretanek za beatyfikację księdza Ignacego Kłopotowskiego. Praga, Praga, tu spełniają się sny. No, tak jest wspaniale napisane, że można cytować fragmenty i jest taki jeden fragment, który doskonale ilustruje to, co teraz usłyszeliśmy. Ludzie słowa, mieliście lizać rany narodu. Czemu je rozdrapujecie? Patrzę w telewizji, ogary poszły w las. Teraz my, polowanie na lisa. Strzelaj prosto w oczy, najsłabsze ogniwo. Nagła śmierć. Boże, złe słowo zabija. Także jest w tym kazaniu ten element pewnego przerażenia, to, które się wiąże z obserwacją obecną, z obserwacją mediów, które zachowują się w sposób histeryczny. Niektórzy nawet potrafią to nazwać pewnym terroryzmem medialnym. Tak. To jest zadziwiająca reakcja. Nic dziwnego, że są też osoby, które te reakcje wiążą z wydarzeniami, które miały miejsce w 92 roku. Jak gdyby sytuacja się trochę powtarza. Jest jakiś strach, jakaś niepewność. Więc cóż, jeszcze raz należałoby powiedzieć, no, kto może się czego obawiać? No, jeśli ktoś ma czyste sumienie, jeśli ktoś ten zawód chce wykonywać rzetelnie i uczciwie, nie powinien się niczego bać.
Właśnie, panie redaktorze, wspomniał pan to doświadczenie tej próby lustracji, która już była wtedy podjęta i wtedy widzieliśmy, jaki był lęk, jakie była determinacja różnych środowisk, prawda, żeby do niej nie dopuścić. Ja pozwoliłem sobie w tej chwili połączyć się z panem redaktorem Antoni Macierewiczem, który wówczas jako minister sprawiedliwości podjął tę próbę. No właśnie, bardzo serdecznie witamy, panie ministrze, panie redaktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam
ojca. Zawsze.
Witam wszystkich państwa w redakcji, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Ja w wtedy podjąłem realizację uchwały lustracyjnej jako minister spraw wewnętrznych, a nie sprawiedliwości.
Tak, przepraszam bardzo,
Ale oczywiście cały gabinet, w tym także minister sprawiedliwości, zaaprobowali pewien sposób działania, jaki przyjąłem, a który był wynikiem podjęcia uchwały Sejmu, bo trzeba przypomnieć, że to nie było tak, że gabinet Jana Olszewskiego, czy ja osobiście, tak sobie z dnia na dzień, ze względu na jakieś polityczne plany, polityczne kombinacje, jak nam zresztą zarzucano, na walkę polityczną, wymyśliliśmy, że zrobimy lustrację. Ja rzeczywiście mówiłem już na początku ówczesnego pełnienia funkcji ministra spraw wewnętrznych, że sprawa lustracji musi zostać podjęta, ale nigdy minister spraw wewnętrznych nie będzie jej sam proponował czy sam narzucał. Ona musi być wynikiem decyzji organu przedstawicielskiego, najwyższego organu przedstawicielskiego, czyli Sejmu. I rzeczywiście Sejm Rzeczpospolitej 28 maja podjął taką stosowną uchwałę, w której polecono, nakazano ministrowi spraw wewnętrznych ujawnienie akt wszystkich tych osób, które były odnotowane jako tajni współpracownicy, najpierw Urzędu Bezpieczeństwa, potem Służby Bezpieczeństwa. I zgodnie z tym poleceniem, ponieważ powtarzam, to było polecenie, jakie Sejm wydał, w tamtejszej konstytucji minister miał obowiązek się poddać takiemu poleceniu. Zgodnie z tym poleceniem została dokonana przygotowana cała procedura, bardzo, że tak powiem, szczegółowa i szczegółowo chroniąca zarówno praw ewentualnie, które mogły być naruszone, jak i przede wszystkim interesu społecznego, jaki wymagała ta uchwała. Co to znaczy? No przede wszystkim została, tak powiem, przygotowana komisja, na czele której stał pierwszy Sądu Najwyższego i która się składała, miała się składać z członków Trybunału Stanu, a więc przedstawicieli wszystkich ugrupowań, bo w tym trybie jest wybierany Trybunał Stanu, która miała ewentualne błędy, czy niedociągnięcia, czy pomyłki korygować. I to był pierwszy krok. Po drugie, każda z osób, która miała być poddana tej lustracji, czyli z kręgu parlamentarzystów, z kręgu członków rządu, kancelarii prezydenta, a także wojewodów i dyrektorów departamentów, każda z tych osób, zanim wiadomości na jej temat dotarły do ewentualnie do Sejmu, sama otrzymała informację na ten temat, że pod takim i takim pseudonimem, pod takim i takim numerem, w takim a takim miejscu archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jej nazwisko tkwi jako tajnego współpracownika. Co więcej, każda z tych osób otrzymała prawo przyjścia do ministerstwa i swobodnego dostępu do akt jej dotyczących w archiwach wraz z mężem zaufania i mogła robić dowolne notatki. Archiwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla tych osób zostały absolutnie otwarte i jak mówię, wraz z mężem zaufania, to mógł być adwokat, to mógł być znajomy, to mogła być dowolna osoba, można było to sprawdzić po to, żeby nie było właśnie oskarżeń bez żadnego pokrycia i bez możliwości obrony. I wreszcie akta, te informacje na ten temat nie zostały przekazane tak sobie wszem i wobec, a jedynie zostały dane szefom poszczególnych ugrupowań, czyli konwentowi seniorów i to jeszcze proszę sobie wyobrazić w ramach tajemnicy państwowej, czyli każdy z nich otrzymał kopertę z tymi nazwiskami i miał zaznajomić swoich członków, swoich ugrupowań, ale wszystko miało być utrzymane w ramach tajemnicy państwowej. Do tego jeszcze wszyscy posłowie i wszyscy senatorowie otrzymali do skrytek swoich koperty z bardzo obszerną analizą historii akt ubeckich, historii jak niszczono te akta, to tam właśnie została zamieszczona cała informacja o tak zwanej komisji Miśnika. Te informacje, jakie po dzień dzisiejszy są publicznie używane, wynikają właśnie z tamtejszej analizy. Wskazano metody niszczenia akt, kto jest za niszczenie akt odpowiedzialny, a także całą metodologię pracy, którą wykonał specjalny zespół w gabinecie ministra spraw wewnętrznych, jak dochodzono do ustalania poszczególnych nazwisk. Równocześnie została do tego dołączona cała taka analiza, stwierdzenie mówiące bardzo wyraźnie, że minister spraw wewnętrznych nie może przesądzać co do tego, jaka jest wina danej osoby, może tylko stwierdzić, że jej nazwisko pod takim i takim numerem z takich lat i pod takim i takim pseudonimem jest odnotowane jako nazwisko tajnego współpracownika. Chcę to podkreślić, dlatego że nie było tam ludzi, którzy byli odnotowani na przykład jako kandydaci na tajnego współpracownika, co się w tak zwanej liście Wilsteina zdarzyło i co rzeczywiście sprawia, że zarówno osoby, które faktycznie współpracowały, jak i osoby, które nie współpracowały, mogły się tam znaleźć. Nie, tutaj były tylko takie osoby, które były odnotowane jako tajni współpracownicy. I tak wyglądała ta procedura. Ja to tak troszeczkę teraz streszczam szerzej, dlatego że gdyby takich dochowano kryteriów i takiej staranności, jaką my wówczas dochowaliśmy, to zapewne nie byłoby ani dzikiej ilustracji, ani awantur, ani pomyłek, ani wzajemnych pomówień. Troszeczkę sobie myślę też tak, że właśnie ta staranność, ta dokładność i ta ostrożność, z jaką wówczas pracowaliśmy, stało się poniekąd naszą zgubą, dlatego że faktycznie nastąpił nieprawdopodobny atak tak zwanych mediów, kierowany z trzech środowisk, jeżeli tak można powiedzieć. Trzy były główne medialne ośrodki tego ataku. No po pierwsze oczywiście Gazeta Wyborcza, to jest jasne. Po drugie pani Monika Olejnik i po trzecie pan Lis. On to zresztą jako tytuł do chwały sobie przypisuje i wielokrotnie powtarza, jak to starał się o to, żeby upowszechnić w telewizji materiał ekspertyzę, która wskazywała na to, że Trybunał Konstytucyjny mógłby zakwestionować tę uchwałę, a więc jego czynne działanie na rzecz zdezawuowania tej uchwały i uniemożliwienia lustracji nie jest nawet po dzisiejszy przez niego skrywane. Ma tutaj rzeczywiście według mnie istotny tytuł do chwały, więc atak nastąpił natychmiast z tych właśnie trzech ośrodków. Można się zastanowić teraz, dlaczego taki atak? Skąd ten atak? No jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to wydaje mi się, że sprawa jest dosyć oczywista, dlatego że udział wtedy czynnego polityka w roku 1990 pana Adama Michnika, który był wtedy posłem, przypomnijmy, i jako jedyny polityk miał dostęp do akt także swoich własnych kolegów. Mógł, że tak powiem, dojść do materiałów, które przed wszystkimi innymi były ukryte i mógł w najróżnorodniejszy sposób z tego później korzystać. Zresztą zarzuciła mu to później w takiej słynnej polemice w tygodniku Solidarność pani Irena Lasota, wskazując, że według niej on rzeczywiście używał później tych informacji jako rodzaju nacisku na inne osoby. Więc Gazeta Wyborcza była tutaj zainteresowana ze względu na udział Adama Michnika w tej całej operacji. Dlaczego te dwie pozostałe osoby, skąd taka zaciekłość pana Lisa, skąd taka zaciekłość pani Moniki Olejnik, no to widzimy jakby na przestrzeni lat. Możemy na to spojrzeć z perspektywy czasu. Ja myślę zresztą, że obok problemu dziennikarzy, sensu stricte ważniejszym problemem jest problem ludzi, którzy są właścicielami mediów. Bo przecież we współczesnym dziennikarstwie mamy do czynienia z olbrzymią rzeszą bardzo zdolnych, bardzo dzielnych, bardzo inteligentnych młodych dziennikarzy, którzy chcą po prostu przekazać prawdę i informacje i którzy jak tylko powstaje możliwość, żeby ujawnić materiały na przykład wskazujące nieprawości, na zbrodnie, na przestępstwa, na układ agenturalno-mafijny, robią to. No ale nie oni rozstrzygają, nie oni decydują właściciele mediów. No a tutaj, jeśli chodzi o ten układ właścicielski, no to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że problem agenturalny naprawdę istnieje i naprawdę jest niesłychanie istotny, jest niesłychanie ważny. Jeżeli nie zostanie bardzo zdecydowanie przyjęte ustawodawstwo, które mówi, że osoba, która była związana z agenturą sowiecką, z agenturą komunistyczną, nie może mieć koncesji, nie może pełnić tych właśnie funkcji medialnych, to rzeczywiście nie wydobędziemy się z tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, dlatego że przy tym, tej sile rażenia, jakie posiadają media, gigantycznej sile rażenia, tylko wyłączenie osób, które mają przeszłość agenturalną z możliwości pełnienia funkcji właścicielskich, może dać nam gwarancję. Obecne rozwiązania, które weszły teraz do Sejmu, w istocie odwołują się do takiego zastrzeżenia. Rzeczywiście właściciele mediów będą podlegały lustracji. No ale z niezrozumiałego dla mnie powodu koledzy z Prawa i Sprawiedliwości przyjęli taką formułę, iż akta mają być ujawnione, ale ustawa nie zawiera zakazu pełnienia funkcji. Czyli krótko mówiąc, wprawdzie będziemy wiedzieli, kto był w przeszłości agentem, ale w żaden sposób nie będzie to rzutowało na możliwość pełnienia przez niego wszystkich funkcji i cieszenia się możliwością działania w pełni legalnie. Znowu będzie tak, że najwyższe funkcje Rzeczypospolitej będą mogli pełnić agenci. Otóż ja chciałem powiedzieć bardzo jasno, że to w środowisku ludzi wolnych, jeżeli tak to można sformułować, i ludzi o pewnym wyrobieniu godności patriotycznej i narodowej. Agenturalność jest elementem, który wyłącza z samej natury rzeczy. Dla ludzi o przeszłości komunistycznej, dla ludzi z SLD nawet jest to swoistym tytułem do chwały. Dla nich jedynym prawdziwym zagrożeniem jest to, że nie będą mogli pełnić najwyższych funkcji w państwie, że nie będą mogli mieć dostępu do foteli senatorskich, poselskich, do najwyższych urzędów, dlatego, bo te najwyższe urzędy są przez nich z kolei wykorzystywane w działaniach mafijno-finansowo-politycznych. Są swoistą przykrywką i swoistym narzędziem dalszej władzy. W związku z tym tylko zagrożenie wyłączenia ich od tych funkcji, zakaz pełnienia tych funkcji stanowi dla nich rzeczywistą barierę, stanowi dla nich rzeczywiste zagrożenie. Myślę, że to w ustawie Prawa i Sprawiedliwości trzeba będzie skorygować, bo rezygnacja z tej sankcji prawnej pozostanie wyłącznie na poziomie informacyjnym, w dzisiejszych czasach dominacji mediów może się po prostu okazać niewystarczające i skutkiem będzie po prostu publiczna kpina ze sprawiedliwości, a nie rzeczywista panowanie sprawiedliwości. Dotyczyć to będzie także wówczas sytuacji w mediach. Tylko wyłączenie ludzi o takiej przeszłości z kontrolowania, kierowania i decydowania o kształcie medialnym sprawi, że przywróci się także taki etos dziennikarski, takie postawy ze strony naszych bardzo ważnych przecież kolegów kształtujących świadomość narodową i społeczną, pracujących w mediach, które dadzą szansę na odrodzenie się w Polsce uczciwości i sprawiedliwości, bo taką ostatecznie jest funkcja, jaką niesie z sobą rzeczywiście dobrze pomyślana lustracja.
Dziękujemy bardzo serdecznie, panie redaktorze, za ten komentarz. Myślę, że nasi goście, tak, pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Nasi goście pewnie się zechcą odnieść do tych słów w jakiś sposób.
No, przede wszystkim trzeba podkreślić jedną podstawową rzecz. Po raz kolejny słyszeliśmy, jak pan Antoni Macierewicz opowiada, jak doszło do tej lustracji w 92 roku. I jestem przekonany, że po raz kolejny znajdą się dziennikarze, którzy wypaczą tę wypowiedź i przedstawią je zupełnie inaczej, zarówno w sferze informacji, jak i w sferze komentarzy. Poszedł jeden sygnał do społeczeństwa, że lustracja była źle robiona, źle przygotowana, że miała na celu wyeliminowanie niewygodnych ludzi z polityki, a więc Antoni Macierewicz został utożsamiony z tym najgorszym najgorszym przykładem lustracji, która zawiera w sobie odwet, zło, chęć jakiegoś rewanżu. Tymczasem był urzędnikiem państwowym, który realizował uchwałę Sejmu, ale ta podstawowa rzecz, ta podstawowa prawda jakoś nie chce trafić do dziennikarzy. Ciągle się przedstawia tamto wydarzenie jako jakiś wybryk ekipy Olszewskiego, która poprzez te teczki, ilustracje chciała wyeliminować niewygodnych dla siebie ludzi, prawda?
No tak, ale jest wielka różnica między sytuacją 92 roku, kiedy pewna gazeta wydrukowała twarz Jana Olszewskiego z napisem Nienawiść, gdzie inna gazeta drukowała wiersz pewnej poetki pod tytułem Nienawiść. To była rzeczywiście ohydna kampania. Dzisiaj trzeba zauważyć, że przynajmniej oficjalnie, przynajmniej w najogólniejszej mierze również główna partia opozycyjna, czyli Platforma Obywatelska, popiera lustrację i to w niektórych elementach chce iść dalej niż projekt pisowski, prawda? To Rokita i Tusk domagają się ujawnienia całkowicie absolutnego zawartości teczek polityków. No więc miejmy nadzieję, że tym razem, mimo silnego oporu, czasami histerycznego, właśnie szczególnie mediów, bo ta lustracja przewiduje jednak ograniczaną, ale bardzo poważną lustrację dziennikarzy, sprawa się uda.
Cóż, ja mogę powiedzieć, rozmawialiśmy o tym już wcześniej w telewizji. Po pierwsze jest tak, że żałujemy najbardziej, jak o tym wszystkim rozmawiamy, że sprawiedliwość powinna dosięgnąć po pierwsze tych, którzy byli oprawcami jakoś i wciągali dziennikarzy i innych i jakoś ciągle w III Rzeczpospolitej zostali często w niezłej kondycji finansowej, w niezłej kondycji społecznej. Faktycznie o tych projektach, o tych sprawach trzeba jeszcze rozmawiać również w parlamencie, to one są we wstępnej fazie, będą jeszcze różne dyskusje i będą pewnie jeszcze różne propozycje i uzupełnienia. Trudno powiedzieć ostatecznie, w jakim kierunku pójdą, bo wydaje się, że właśnie werbalnie dzisiaj jest jednak trochę inna sytuacja. Dzisiaj jest zrozumienie problemu lustracji i to pokazuje stanowisko środowisk dziennikarskich, oficjalnych stowarzyszeń. My dzisiaj nie mówimy niczego takiego sensacyjnego. Paradoksalnie ta nasza rozmowa mogłaby się ukazać w każdej gazecie dzisiaj, przynajmniej jeśli czytać to, co się w nich ukazuje, akurat na ten temat. I w jednym się chyba trochę nie zgodzę, bo obserwacja, jak sobie przypominam, nie zgodzę z Antonim Macierewiczem, bo jak sobie przypominam skutki ujawniania zatajonej prawdy o współpracy wśród polityków, to zazwyczaj oni jednak nie znajdują już później miejsca w polityce. Zazwyczaj samo ujawnienie prawdy już jakoś tak działa, że trudno później sprawować te funkcje. Takie są doświadczenia. Trudno, są też pewnie przykłady w drugą stronę, ale większość przypadków to jest tak, że samo to ujawnienie, samo tego powiedzenie działa na środowisko i ma jakąś taką moc oczyszczającą. Więc ten krok, ja myślę, że już jest dużym krokiem do przodu, a jest to tylko projekt, to jest dyskusja. Na razie warto o tym rozmawiać i słuchać głosów innych i innych doświadczeń.
No, z wyjątkiem jednego byłego premiera, który na koszt podatników procesował się przez 10 lat w swojej sprawie lustracyjnej. Ale my tutaj rozmawiamy o dziennikarzach. Ja bym chciał wrócić do tego tematu, ponieważ w telefonie pana Antoniego Macierewicza pojawiły się dwa nazwiska znanych dziennikarzy. Otóż chciałbym przypomnieć pewien istotny fakt, który wiąże się ze stanem wojennym. Z moich doświadczeń wynika, że właśnie w stanie wojennym dochodziło do największej penetracji służby bezpieczeństwa wśród dziennikarzy i do werbowania dziennikarzy do współpracy. Dopiero dzisiaj dowiadujemy się, jak to naprawdę wyglądało, bo możemy zajrzeć do materiałów IPN-u. Pojawiają się też artykuły. Pani Anna Pietraszek w naszym dzienniku opublikowała ciekawy artykuł, ponieważ ona dotarła do archiwum Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. I z tych materiałów dowiedziała się, że komisarzem telewizji, tym głównym komisarzem był generał Żyto. A w każdym programie radiowym, a więc trzecim, pierwszym, czwartym programie radiowym był urzędujący komisarz wojskowy, który przyglądał się pracy dziennikarzy, po czym przeprowadzał z nimi różne rozmowy. Jakie rozmowy? No to trudno się dowiedzieć. Nie wiem, kiedy dziennikarze zaczną pisać wspomnienia. Ja na wszelki wypadek swoje wspomnienia napisałem już w 91 roku. I taką rozmowę z komisarzem odtworzyłem. I w tym radiokomitecie właśnie generał Żyto stworzył taką piramidę zarządzania, kontrolowania. Jak pisze pani Anna Pietraszek, a więc 10 osób u góry, tym 10 osobom podlegało następnych 10 i tak aż do samego dna instytucji. No i wszyscy zbierali donosy, prawda, ulotki, jakieś pomówienia. To wszystko zbierał generał Żyto w każdą sobotę i wysyłał to do Komitetu Obrony Kraju i do generała Jaruzelskiego, tworząc raport, a więc był pełny obraz, prawda, telewizji. Taki raport cotygodniowy, pisze pani Anna Pietraszek, zawierał prawie 500 stron maszynopisu. I w tych warunkach właśnie pracowali również dziennikarze, o których wspomniał pan Antoni Macierewicz. Ale też i pracowali inni dziennikarze. I najwyższa pora, by o tych sprawach zacząć po prostu mówić, bo dziennikarze ci odgrywają nadal bardzo istotną rolę i chcielibyśmy wiedzieć, że ci dziennikarze są rzetelni czy uczciwi, ponieważ media, czwarta władza, no nie może być piątą kolumną. Określenia piąta kolumna użył francuski dziennikarz Alain Oudrou w takiej swojej książce pod tym tytułem i stwierdził, że media, jeśli nie służą prawdzie, stają się piątą kolumną wobec narodu i jego kultury. Pisze, wiadomo jak niebezpieczna potrafi być piąta kolumna. Działanie skryte i od wewnątrz potęguje jej skuteczność. A określeniem powszechnym jest prawie dzisiaj czwarta władza, prawda? Ja nawet uważam, że to nie jest czwarta, tylko jest to właściwie władza druga, bo czwarta to może dlatego, że jest najmłodsza, ale to jest jedyna władza realna, niezwykle silna i skuteczna, która nie podlega żadnej kontroli ze względu na słabość tej władzy sądowniczej. Ta jest najsłabiej rozwinięta. W tym widzę pewien nawet zamysł, że ona właśnie taka słaba jest, bo musi być. Gdyby była silniejsza, mocniejsza, mogłaby wziąć na siebie odpowiedzialność za rozliczanie czwartej władzy. W tej chwili nikt jej nie rozlicza. Nie ma odpowiedzialności.
Ja, jeśli mogę do tego dodać, to mi się wydaje, że ten temat lustracji dziennikarzy tak mi nasuwa się taka refleksja, no że trzeba tutaj doprowadzić do takiego mechanizmu, żebyśmy poznali prawdę. Ja zawsze tu się boję wymieniać konkretne nazwiska i nawet jak słucham, to się wzdrygam. Często padają nazwiska, które ludzi, którzy są przeciwnikami lustracji, ale czasami są też, nie mówię tu o nikim konkretnym, mówię tu o swoich doświadczeniach z rozmów z dziennikarzami, że jest jakieś takie nieuświadomienie ciągle, jest taka obawa, że lustracja dziennikarzy, coś strasznego się stanie. Tak też było ze światem politycznym, pamiętajmy. Obawiano się, że lustracja polityków obowiązkowa spowoduje jakąś hekatombę. Myślę, że to będzie jakieś zbliżenie się do prawdy i że ta wiedza jest nam potrzebna i że od tego nic strasznego się nie stanie. Że przede wszystkim należy przestać stwarzać wśród dziennikarzy takie poczucie, że coś się koszmarnego wydarzy. Naprawdę jest wielu porządnych dziennikarzy. Myślę, że to wzmocni środowisko dziennikarskie. I zauważyłem, że faktycznie również wśród dziennikarzy bardzo młodych, którzy na pewno nie byli współpracownikami, jest taka obsesja, może niepotrzebna, taki strach, nie wiadomo przed czym. Myślę, że to jest taki istotny rys tej dzisiejszej sytuacji. Także lepiej o tym rozmawiać abstrakcyjnie, ogólnie, żeby kogoś nie skrzywdzić, prawda? Ja bardzo tutaj się o to obawiam, bo sam znam wielu dziennikarzy, którzy na pewno nic złego w życiu nie zrobili i no i cóż, i są ci przeciwnikami i żywo o tym ze mną dyskutują i jakby tak trudno im zrozumieć nasze racje w tej sprawie, które są chyba dość oczywiste.
655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę, w studiu Radia Maryja pan poseł Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, pan redaktor Wojciech Reszczyński oraz pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Widzę, że już są telefony, więc chwila muzyki i już odbieramy. Już odbieramy telefony. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego i panów i ciebie, Krzysztofie. Więc bardzo ciekawy temat i na czasie. Cieszę się, że nawet w poniedziałek o tak nietypowym dniu podejmowane są te rozmowy. I chciałbym kilka rzeczy tutaj z tego podwórka niemieckiego, jak obserwuję, w związku z tym, że interesuję się również, jeśli chodzi o badania prasotwórcze czy prasowe, to chciałbym kilka rzeczy wtrącić. Więc po pierwsze to co ostatnio pan Wojciech Reszczyński powiedział, zresztą przedstawił w tej książce, którą też mam przed sobą, byłem dziennikarzem z 91 roku w wydawnictwie Optima wydanej, którą już kilka lat temu miałem przyjemność przeczytać. I właściwie to się potwierdza, to co pan tam opisał, kulisy, zwłaszcza wiadomości Polskiej Agencji Prasowej, zmian w redakcjach po 90 roku, to praktycznie te same mechanizmy do dzisiaj obowiązują, to a zwłaszcza w tym kociokwiku, który teraz się odbywa. Ale do czego zmierzam? Chciałbym powiedzieć, że właśnie tak ja uważam, że to, co Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili chce przedstawić, czyli ten monitoring mediów, to jest bardzo ważne, dlatego że większość społeczeństwa nie wie, jak powstały te fortuny medialne, jak powstały te koncerny. I tutaj chciałbym kilka rzeczy powiedzieć. No więc przede wszystkim trzeba by było ujawnić, z czego powstawała Agora, z czego powstawało TVN Waltera, Agora pani Wandy Rapaczyńskiej. Chciałbym tu przypomnieć raz jeszcze, bo kilka razy już mówiłem, że pani Wanda Rapaczyński była szarą eminencją na wschodnim wybrzeżu, przecież wyjechała w 68 roku z Polski. I nagle miękko lądowała w 92 roku sprowadzona przez Michnika, a jednocześnie sprowadzając potężne pieniądze z koncernu Cox Enterprise, który jest do dzisiaj małym rzekomo udziałowcem Agory, ale praktycznie za kulisami ma potężną siłę właśnie wschodniego wybrzeża USA i ich wpływów. Bo pani Rapaczyńska oprócz kariery w Cox Enterprise robiła również karierę w bankowości w największym banku świata, w Citibanku, gdzie była jednym z dyrektorów generalnych i w tej chwili należy do grona 50 najbardziej wpływowych kobiet świata według miesięcznika, dwutygodnika gospodarczego Fortune. I tak samo było z panem Walterem praktycznie, który był nomenklaturowym wydawcą i dziennikarzem w okresie telewizji Szczepańskiego w latach 70. Też nie wiadomo skąd pieniądze wziął na założenie TVN-u z tą spółką nomenklaturową. To samo było z panem Solorzem, właściwie Krokiem, bo zmieniał kilka razy nazwisko swoje, czyli ten, który jest w tej chwili na liście Forbes najbogatszym człowiekiem Polski, 370 miejsce z kwotą 2 miliardów dolarów gotówki. I przecież pan Solorz, będąc w Niemczech, tak jak i pan Krause w latach 80. według mnie należał do agentury wpływu i w krótkim czasie zrobił takie pieniądze, o których tutaj w większości wszystkim Polakom się nie śniło w ciągu 2-3 trzech lat zarobił ponad 300 tysięcy marek wtedy w 1988-1989 roku niby jako przedsiębiorca przewozowy, no co jest opowiadaniem bajek. Zresztą ścigany był przez Urząd Kryminalny i Republiki Federalnej Niemiec jako Austrii poprzez to, że miał 10 paszportów. To samo jeśli chodzi o wpływy takich wydawnictw jak Passauer Neue Presse, które właśnie zdominowały prasę regionalną, zwłaszcza na ziemiach północnych i zachodnich, Orkla, ale wydawnictwo Springer Verlag, który ma Fakt, ten największy, że tak powiem, największą brukową gazetę w tej chwili, czy inne. I tutaj chciałbym powiedzieć, że właśnie te media sieją dezinformację, która przekłada się na życie gospodarcze. Chciałbym tu powiedzieć, że tak samo jak ostatnia sprawa tak zwanej grupy Unicredito Grupy, cały czas się przekłamuje i nie mówi się, że za Unicredito Group, czyli ta sprawa fuzji BPH i PKO SA, stoi Hypo Ferenc Bank i on praktycznie tam pociąga, który wchodzi w skład grupy Unicredito Bank. Ta fuzja nastąpiła w połowie ubiegłego roku. Natomiast nie nazywa się, mówi się cały czas o włoskim banku. Natomiast nie mówi się, że głównym udziałowcem i tym pociągającym za stery jest ekipa niemieckich bankierów. To samo jeśli chodzi o koncern sprawa Eureko PZU. Też się mówi o portugalskiej firmie. A to jest przecież praktycznie pan Jansen, który jest wiceprezydentem. Sprawa PZU Eureko do dzisiaj niewyjaśniona. To samo sprawa koncernu Vattenfall, który jest potentatem na rynku energetycznym w Polsce. Mówi się, że to jest szwedzki koncern, natomiast to jest Vattenfall Europe. To jest koncern w 100% z kapitałem niemieckim. I te właśnie media, o których wcześniej wspomniałem, one powielają tę prawdę i niestety nasi politycy również opowiadają cały czas tymi rzeczami, żeby, że tak powiem, ukryć tą rzeczywistą prawdę gospodarczą, kto za tymi koncernami, że praktycznie to są grupy kapitałowe z większościowym udziałem, jeżeli nie 100% niemieckim. I tutaj według mnie to jest właśnie część tych mediów, znaczy części, wpływowi wydawcy jest, można nazwać agenturą wpływu. Tak samo jak Tygodnik Nie, który przez 10 czy 15 lat atakuje Kościół, atakuje Imponderabilia Polskie. No przecież skąd Urban wziął pieniądze nagle na wydawanie potężnego tygodnika o nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy, gdzie później stał się maszynką do robienia pieniędzy. I to są te, tak samo sprawa, to co w tych mediach, o które wymieniłem, mówiono o sprawa bankowości właśnie, gdzie zakłamywano, w jaki sposób przejmowano banki polskie. Zakłamywano sprawa przejęcia przez Niemcy przemysłu cukrowniczego, stoczniowego, sektora paliwowego, gdzie nie mówi się, albo jakie wpływy mają konta w Szwajcarii. I to są wszystkie rzeczy, które praktycznie demoralizują całe życie społeczne. I chciałbym tu zacytować, niestety prawica narodowa do dzisiaj, teraz jakby się obudziła, ale nie doceniała nigdy wpływu mediów. A chciałbym zacytować Adama Michnika, który w 1993 roku, jeszcze będąc posłem na Sejm pierwszej kadencji, powiedział wtedy, że właściwie a propos tej czwartej władzy, którą można nazwać spokojnie pierwszą władzą, że już wtedy w 1993 roku powiedział, że on mając Gazetę Wyborczą będzie miał większy wpływ na duszę rodaków niż 460 posłów i 100 senatorów łącznie wziętych i ich działalność. I rzeczywiście to się niestety przeciwko narodowi polskiemu sprawdziło i przeciwko interesom polskim. I to jest dzisiejszy stan. I dlatego panowie politycy, zwłaszcza do pana posła z PiS-u, który mediami się będzie zajmował. Tutaj oprócz tego, co pan Macierewicz mówił, oprócz właśnie pokazaniu społeczeństwu, skąd te fortuny medialne powstały, z jakich pieniędzy, że powiązania już były w latach 80., jeżeli nie w 70., z wojskowymi służbami informacyjnymi, z pewnymi układami i one właściwie przejęły, bo doceniły, jaka jest rola, jaka będzie rola mediów w rozmiękczaniu uwagi społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza później właśnie w rozpowszechnianiu tak zwanego cudu gospodarczego, bo trzeba jasno powiedzieć, a propos obecnej sytuacji w Polsce, że przecież Balcerowicz nie jest żadnym jakimś superekonomistą. Sztucznie pompowano, że jest kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Przecież on był tylko wykonawcą takich ludzi jak pan Soros czy pan Sachs, którzy z gotowym planem ze wschodniego wybrzeża przyjechali i on tylko to zrobił. Natomiast mówić, że on umocnił polską złotówkę, zrobił cud gospodarczy, no to jest dmuchanie, właściwie to jest ta wydmuszka i to mam nadzieję, że jutro w debacie i w komisji wyjdzie, kim jest rzeczywiście pan Balcerowicz, pan Kwaśniak na przykład, wyszły dzisiaj dzięki Bogu powiązania jako żony z Bayerische Hypovereinsbank, trzeba będzie to zbadać i to jest to, co powinno wychodzić na wierzch i mam nadzieję, że znajdą się wreszcie coraz więcej dziennikarzy o cywilnej odwadze i będą wbrew nawet interesom swoich wydawców ujawniali te rzeczy, ale głównie tu będzie zależało, jaki będzie rozkład głosów w Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej, bo widzimy, że ta telewizja nadal kłamie i działa w jednym kierunku praktycznie, gdzie marginalizuje się tematy ważne, natomiast morderstwa, jakieś wypadki, to są pierwsze informacje, wiadomości, jedyne wiadomości, które służą praktycznie 95% Polski tak zwanej powiatowej, to jest wiadomości o 19.30, które mają tylko 15 minut, a natomiast informacje są marginalne, natomiast co na świecie się dzieje, jeżeli się porównuje, co dzisiaj przyniosły informacje w ARD czy CDF, u dwóch publicznych wydań niemieckiej telewizji, a to, co widziałem dzisiaj w telewizji polskiej, no to w ogóle dwa różne światy i nadal to społeczeństwo polskie jest informowane, jakby żyło praktycznie na innej planecie. Przepraszam za być może chaotyczne, rzuciłem te uwagi i proszę o odniesienie się. Pozdrawiam panów, a przede wszystkim ciebie, Krzysztof. Kłania się Marek z Bawarii. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Może trudno mówić o tym olbrzymim katalogu spraw, no ale rzeczywiście myśmy się już wcześniej odnosili do kwestii własności w mediach i tutaj no, ja bym na to spojrzał od tej strony dylematu pomiędzy wolną grą kapitału a interesem narodowym. W ostatnich dniach mieliśmy przykład urzędnika właśnie pana Balcerowicza, wysokiego urzędnika państwowego, który stanął zdecydowanie po stronie wolnej gry kapitału w najważniejszych dla państwa sektorach, no akurat bankowym, ale podobnie jest, gdy chodzi o własność mediów. Trzeba powiedzieć, że mówiliśmy o tym, że jesteśmy przekonani, że większość dziennikarzy, szczególnie młodych dziennikarzy, jest nastawiona patriotycznie, ale sama zasada, że media w Polsce na początku zostały zbudowane na zasadzie wolnej gry kapitału, doprowadziła do tego, że w dużym stopniu utraciły one po prostu patriotyczne nastawienie. No nie można sobie wyobrazić, żeby media francuskie były zupełnie niezależne od narodowego interesu Francji. Tam zdecydowanie obowiązuje zasada, że media wspierają interes narodowy, pilnują go. Tam nie jest możliwe, żeby gdyby się pojawił we Francji taki Balcerowicz, to mógłby bezkarnie głosić swoją teorię, że jakiś interes narodowy nie jest ważny, bo on jest rzekomym obrońcą wolności i dla niego liczy się ten kto ma kapitał, a nie powinność wobec państwa i społeczeństwa. Więc to jest jakieś szaleństwo propagandy tej rzekomo wolnościowej, która w gruncie rzeczy jest propagandą no, tego najgorszego rodzaju liberalizmu, właśnie polegający na tym, że kto ma więcej pieniędzy, ten wygrywa. Ale trzeba sobie zdać sprawę, że w wolnej grze kapitału Polska po prostu nie ma szans. No, jeszcze krok dalej, to wystawimy własny rząd i parlament na giełdę i ktoś go kupi. Niewątpliwie ktoś go kupi. Pieniądze nie są duże. Myślę, że jest kilka banków na Zachodzie, które są w stanie kupić po prostu Polskę. I Polska nie może się na taką, Polska, która jest ciągle ubogim krajem, nie może się na taką wolną grę kapitału godzić. Dotyczy to oczywiście szczególnie mediów. No fakt, że tak jak mówiłeś, na ziemiach zachodnich i północnych dominuje kapitał niemiecki, jest absolutnym skandalem, który z punktu widzenia samych Niemców, znam Niemców, którzy to bardzo ostro krytykują, no niestety strona polska na to nie reaguje. Wielokrotnie rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi, którzy pracują u Passauera, pytając się, co oni tam jeszcze robią, prawda? Tym bardziej, że my mamy wielokrotne przykłady zależności właśnie, jeszcze w poprzednim okresie zależności tych gazet od SLD. No ale mówią, no trzeba z czegoś żyć. I właśnie to zatracenie poczucia misji narodowej. No niewątpliwie dziennikarz, który jest, realizuje komunikację społeczną, no jest w sytuacji misji. No myśl, wielu dziennikarzy porównuje swój zawód do takich zawodów jak lekarz, a nawet ksiądz, prawda? No ale z tego wynikają również powinności. No nie każdą robotę godzi się wykonywać.
Mnie bardzo zaimponowała wiedza tego pana. To wiedza człowieka, który żyje w nieco innych warunkach. Mieszka w Niemczech, prawda, tak? Mam takie wrażenie, że o wiele bardziej orientuje się w sprawach polskich niż wielu innych fachowców obserwujących informacje, relacje mediów. Jeszcze jeden dowód na wolność Radia Maryja, że tego typu głos może się na tej antenie pojawić. Była też wzmianka o mediach, a ja z kolei mam przed sobą księdza biskupa Adama Lepy, Oblicza Wolności Słowa. Tu jest taki fragment dotyczący wypowiedzi Jana Pawła II na Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu. Papież tam przestrzegał, jeśli media mają służyć wolności, i tu jego słowa, same muszą być wolne i należycie korzystać ze swojej wolności. Dlatego dziennikarze powinni zgodnie ze swoim sumieniem, i tu znowu cytat, opierać się siłą nacisku domagającym się od nich, by przystosowali prawdę do oczekiwań osób zamożnych bądź władzy politycznej. Ale równocześnie papież powiedział, że ze strony władzy państwowej kontrola mediów jest rzeczą niewłaściwą. Więc jeszcze jeden dowód na to, jak bardzo trafnie Ojciec Święty odbierał realną sytuację, jaka w Polsce istniała, dotyczącą mediów i wolności mediów.
To faktycznie bardzo ciekawe, szczególnie ten cytat pana redaktora, i myślę, że on jest jakimś takim mottem tego, co dzisiaj się dzieje, że problem mediów, także te problemy, które pan poruszył, dzwoniąc do nas, jakby zwracając uwagę na pewne kierunki, ale też ja tak słuchałem i widziałem, że redaktor Wyszkowski też chwilami kiwał głową, że tam jest jednak wiele znaków zapytania i że wszystko to są bardzo delikatne problemy, ale myślę, że wynika z tego jeden wniosek, że jak mówimy o dziennikarstwie, o historii polskich mediów, szczególnie tych po 1989 roku, to wiele pozostaje jeszcze do wyjaśnienia. Na pewno jeden przypadek podawany przez pana jest całkowicie różny od drugiego i na pewno powinniśmy coś jeszcze więcej się na ten temat dowiedzieć. To jest,
na pewno wiele informacji wymaga sprawdzenia.
Tak, wymaga sprawdzenia i to, myślę, że o tym trzeba odważnie mówić. Ale co jest tym istotne, żeby poszukiwać tej wolności mediów? I ja jestem tak przerażony tym, że przez kilka dni dziennikarze wielu mediów mieli tyle również do mnie żalu i pytali mnie o to, co Jarosław Kaczyński miał na myśli, jak mówił o tych wolnych mediach, że ich nie ma w Polsce. A myślę, że my tu siedząc wiemy, o czym on mówił, i nie jest to wcale znowu takie coś straszne, że wolność mediów jest sprawą niesłychanie delikatną. Niesłychanie delikatną. Poszukiwanie tej wolności dziennikarza, i które tak naprawdę, myślę, że tutaj w katolickim radio, możemy to sobie powiedzieć, zaczyna się we wnętrzu człowieka. Że trzeba znaleźć w sobie tę wolność, trzeba samemu być wolnym, trzeba wiedzieć, na jakim prawdziwym fundamencie wolność jest zbudowana, żeby tej wolności uczyć innych i żeby w wolności przekazywać. I myślę, że to jest najważniejsze, bo wtedy jakoś łatwiej się szuka prawdy i do niej dochodzi, i nawet przez jakieś trudne doświadczenia, czy szukając jakichś, otrzymując trudne informacje.
Jeśli możemy, mamy następnego rozmówcę, dobrze? Proszę bardzo, halo? Tak? Proszę bardzo. Pan gdzieś daleko poszedł, halo?
Jestem.
Słuchamy pana, proszę bardzo. Halo? Bardzo proszę. No, czekamy na pana wypowiedź, proszę bardzo.
Kłaniam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Powtarzam jeszcze raz, z Oświęcimia Mieczysław. Witam ojca prowadzącego, pana posła i panów dziennikarzy. Chciałem się moim doświadczeniem życiowym podzielić z państwem wszystkimi, z tymi, którzy mnie w tej chwili słuchają. Mianowicie, Jestem w tej chwili dobrze przygotowany do odpowiedzi na temat, jaką siłą są właśnie środki masowego przekazu. Skąd ja to wiem? Przeczytałem bardzo ważne dzieło. Mam bardzo krótki tytuł. Zatytułowana książeczka ma 700 stron, a tytuł to jest Goebbels. I naród niemiecki, który nie był narodem najniżej stojący w kulturze światowej. Udało się Goebbelsowi tych ludzi przy pomocy tylko i wyłącznie radia i środków przekazu przekonać, że mogą rządzić światem. I ci ludzie uwierzyli od najmniejszego do największego. Dlaczego? Bo słuchali tylko i wyłącznie tych fali i tych odbiorników, które w tym czasie nadawały konkretną propagandę. Jeżeli dzisiaj każdy słuchający radio i telewizji nie ma tej świadomości, że potrafi się 80-milionowy naród wprowadzić w tak błędne mniemanie o sobie i swoich możliwościach, to jakąż my mamy szansę obronienia się w tej chwili, jeżeli nie mamy tej świadomości, jaka to jest siła i jak ona powoduje zmianę w naszym sposobie myślenia i wyobrażenia sobie, co tutaj może, jak należy właściwie ocenić działanie i postępowanie osób, które mają te możliwości. Dlatego moim zdaniem trochę za mało w tej chwili przypominamy tym ludziom słuchającym radio, telewizji, że jesteście poddani niestety bardzo silnej presji, która na was wymusza inny sposób myślenia, niż wynikałoby to z logicznego ocenienia konkretnych faktów i dowodów na to. Życzę powodzenia i dalszej takiej działalności, żebyśmy mogli w jakiś sposób wreszcie stać się sobą i być w tym kraju tymi obywatelami, którzy mają swoje aspiracje i pewne oczekiwania, a mocno jesteśmy zdeterminowani tym bardzo i wydłużającym się okresem na dokonanie się rzetelnych zmian. Życzę dalszej owocnej pracy i oczekuję reakcji na te wszystkie nasze oczekiwania, które muszą się wreszcie spełnić.
Dziękujemy serdecznie.
Serdecznie dziękujemy Radio Maria za tego rodzaju programy. To jest coś nieprawdopodobne. To jest jedyny sposób, który można by uratować nas wszystkich.
Dziękujemy.
Zwracam się jeszcze raz z Oświęcimia. Szczęść Boże.
Szanowny Panie, no ale jednak tutaj trzeba koniecznie powiedzieć, że bo tu masa ludzi może poczuć się bardzo skrzywdzona. Ja rozumiem, że Panu nie chodziło o to, że współczesne media polskie naśladują Goebbelsa, to jednak tak myślę, że to nie było Pańską intencją, żeby taki tekst podać, choć nie, zapewne Pan Bender miał rację, nazywając Jerzego Urbana Goebbelsem stanu wojennego. No ale jednak te czasy minęły. Dzisiaj ja myślę, że to nie jest sytuacja jednorodnej propagandy typu nazistowskiego. No jednak absolutnie nie żyjemy w tym stanie. Dziennikarze nie są wyrobnikami u totalitarnego wodza. No w dużym stopniu robią to, co muszą, ale starają się wyrażać jednak własną opinię. No myślę, że pańskie intencje nie były tego rodzaju. No w każdym razie ja mam taką nadzieję.
Ja też bym się do tego dołączył, że myślę, że właśnie tak dużo uwagi tu poświęcamy, żeby Państwu jak najszerzej ten temat zaprezentować i tutaj redaktor Wyszkowski, redaktor Roszczyński, ja staram się pokazywać różne punkty widzenia na ten problem, pokazywać, że dzisiaj ta kwestia jest bardzo skomplikowana i na pewno jakieś takie tego rodzaju ostre porównania dziennikarzy polskich byłyby nie na miejscu, ale ja zrozumiałem tę wypowiedź po prostu tak, że Pan chciał powiedzieć nam o sile złego słowa i faktycznie, jeśli to ktoś szczególnie mówi z Ziemi Szczególnej, ze Oświęcimia i pokazuje nam, ile złego może wynikać ze złego słowa, to jest jakieś dla nas memento, panie redaktorze, w tym sensie, prawda? Nawet teraz, jak mówimy, prawda? Jak czasami zbyt lekko coś powiemy, jak za krótko, jak jednym słowem. Ja w wielu wywiadach dawałem Dałem wyraz jakiejś swojej sympatii na przykład do telewizji Trwam właśnie dlatego, że tutaj mogę powiedzieć całe zdanie, że czasami jak chcę coś powiedzieć bardzo delikatnie, to nie czuję się taki przyciśnięty, że kogoś dotknę, że wymienię nazwisko niepotrzebnie. I myślę, że to jest klucz, że wszyscy, którzy pracujemy ze słowem, musimy na to uważać i wiedzieć, że słowo to jest straszliwie poważna rzecz, że musimy pamiętać o tym, że możemy kogoś skrzywdzić, że jak ja to czasem tłumaczę dziennikarzom, którzy za łatwo coś powiedzą, za krótko, mówię, popatrzcie na to, że ta druga osoba po drugiej stronie to też ma dwoje dzieci i te dzieci pójdą do szkoły i powiedzą, że tatuś jest złodziejem, a ty nie sprawdziłeś dobrze faktu. I myślę, że jak tak, ja tak rozumiem trochę wypowiedź pana, że pan nam chciał pokazać na siłę zła, że to, o czym mówił papież, ten najgorszy totalitaryzm XX wieku zaczęło się gdzieś od słowa, od manipulacji słowem. Myślę, że
tak, ja z kolei rozumiem, musi być pluralizm mediów. Nie może być jedna szczekaczka, jak to było za czasów Goebbelsa. No, wtedy warunki wiadomo były, jakie radio bezprzewodowe i przewodowe, jeden program, prawda, jeden Führer, jedno radio i tak dalej. I wiadomo, do czego to doprowadziło. Musi być pluralizm mediów. A słowo, no, tu znowu Ojciec Święty, nie należy pisać, tworzyć i nadawać programów, jeśli wyrządza to szkodę prawdzie. A co do formy, o której pan Paweł wspomniał, no o tym w ogóle nie mówiliśmy. No, nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem takiej formy dziennikarskiej, w której dziennikarz przerywa rozmówcy, nie pozwala dokończyć, po czym sami rozmówcy sobie przerywają, mówią równocześnie, czego nigdy w Radiu Maryja nie ma i można spokojnie sobie posłuchać rozmowy, bo jeśli dwie osoby rozmawiają, ten głos się nakłada, jest chaos i to denerwuje słuchacza, a więc ta forma, prawda? To dzisiejsza forma w telewizji, szczególnie powielana już przez młodych dziennikarzy, to jest zadać pytanie i nie czekać wcale na odpowiedź. To jest taka metoda śledczego oficera, ja nazywam, taki, który nie rozmawia z rozmówcą, tylko go przesłuchuje. No i oczywiście wtedy bardzo łatwo można się zorientować, jakie są intencje dziennikarza. To mnie najbardziej smuci, że widać, że dziennikarze dzisiaj nie kryją już swoich sympatii, zamiast starać się w poszukiwaniu prawdy, zachować obiektywizm, wstrzymać się ze swoimi opiniami, ocenami, to widać, że w sposobie zadawania pytania, w sposobie traktowania poszczególnych rozmówców wybierają sobie lepszych i gorszych. Jednych potrafią tak potraktować, drugich trochę lepiej i również wypowiadać swoje poglądy, a więc stają się stroną. O ile w mediach prywatnych jest to, można powiedzieć, bardziej do zaakceptowania, to w mediach publicznych jest to absolutnie nie do przyjęcia. Dziennikarz powinien zachować pewną powściągliwość. No, pierwszym obowiązkiem jest dostarczenie informacji po to i to w taki sposób, żeby słuchacze wyrobili sobie sami zdanie. Oczywiście zadawanie trudnych pytań, skomplikowanych pytań, to też jest pewna umiejętność i sztuka, ale to nie może być robione tak, jak słyszymy to na co dzień, czyli łapanie za słówka typu a pan powiedział, a ten pan to powiedział i nawiązywanie do cytatów, wyrywanie tych cytatów, które przecież też potrafią być nieautoryzowane, tendencyjne. No i wówczas ta rozmowa przeradza się w jakiś taki dziwny spektakl, który moim zdaniem z uczciwym, rzetelnym dziennikarstwem niewiele ma do czynienia.
Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I chciałem powiedzieć taką rzecz.
A możemy wiedzieć, kto mówi i skąd?
Rafał z Niemiec.
Tak.
Że ja już parę lat temu zwracałem na to uwagę, że jeżeli jakaś zbrodnicza szajka dysponuje mediami i tak uprawia nachalną dezinformację i propagandę, jak to się dzieje w Polsce obecnie, to może kotłować każdy naród w krematoriach i jeszcze wmówić mu, że to dla jego dobra jest. Tak, proszę Państwa, tak jak to się dzieje, odbywa w Polsce, że media służą wrogim krajom sąsiadującym, czyli Rosji i Niemcom, na czele z Unią Europejską, i dezinformuje społeczeństwo, następnie takie społeczeństwo zahipnotyzowane głosuje w ten sposób w wyborach, że
że w ten sposób w wyborach głosuje, że albo wygrywa całkowicie z dużą przewagą ta szajka, albo jest spora domieszka tych zbrodniarzy w Sejmie, która uniemożliwia nawet środowiskom prawicowym, które mają lekką przewagę w Sejmie, przeprowadzenie zmian, jak to się odbywa obecnie. Więc ja proponuję naprawdę jakoś wziąć się w garść i spróbować nawet nietypowego działania, po prostu namówić rząd, inspirować rząd, żeby w ogóle przeprowadzić jakąś, spróbować przeprowadzić demonstrację pod telewizją publiczną, no, pod mądrymi hasłami, takimi na przykład: żądamy codziennych, parogodzinnych audycji ze sprawiedliwym udziałem wszelkich środowisk w studiu i telefonicznym telewizów na żywo na antenie. Dopiero się zacznie szum jak w ulu. Dopiero zaczną panikować ci dziennikarze tak naprawdę. I od tego można zacząć taką po prostu rewolucję troszeczkę, ale taką pokojową. Tylko po prostu o to chodzi, żeby ruszyć ten zastój, ten śmierdzący korek, jaki jest medialny w Polsce.
Dziękujemy, panie Rafale.
Może ja się zajmę tylko częścią pańskiej wypowiedzi. Chodzi o to, że to nie jest tak, jak zdaje się pan sobie wyobraża i jak wielu ludzi sądzi, czy chciałoby, żeby tak było. Mianowicie media, przynajmniej większość mediów, nie są nastawione na udzielanie informacji, na dialog ze społeczeństwem, na pośrednictwo między właśnie rządzącymi a rządzonymi, a jest po prostu biznesem, jest przedsiębiorstwem, który ma przynosić zysk. I co z tego wynika? No wynika z tego, że mediami, o jakości media, o zainteresowaniu, o materiałach, które te media publikują, decyduje rynek reklamowy. Żeby dostać reklamę, trzeba ściągnąć do telewizji, do gazety, prawda, do radia, tego klienta, który kupuje te produkty, które są reklamowane. Polacy są narodem ubogim. Absolutna większość towarów, które są reklamowane, skierowana jest do ludzi młodych, ludzi, którym się powiodło. I media służą w gruncie rzeczy około 20% ludzi, którym się powiodło. Cała reszta społeczeństwa tych mediów nie obchodzi, ponieważ oni nie kupują towarów po prostu. Na nich reklama nie działa. No, jeżeli kupią, to jakieś tam drobne rzeczy. Powiedzmy, proszek do prania może rzeczywiście jest reklamowany szerzej. Ale samochody, tam piwa, jakieś dobre alkohole czy modne stroje, to jest wąska grupa, więc jest wiele rozgłośni radiowych i nawet w zdecydowanym stopniu media telewizyjne są podporządkowane tej niewielkiej stosunkowo grupie społecznej, która jest rynkiem właśnie, największym rynkiem finansowym. No, cała reszta pozostaje poza obszarem zainteresowania tych mediów. No, inną rolę powinno mieć tutaj telewizja publiczna, no ale też oni twierdzą, dyrekcja telewizji publicznej twierdzi, że zmuszona jest do zawężania programu, do odrzucania pewnej części telewizów, ponieważ musi zarabiać na reklamach.
Tak, ja na ten temat też bym może dołożył dwa słowa, że faktycznie mamy taki problem z konstrukcją telewizji publicznej, że poza tym, że jest wiele kłopotów i ja mam wiele jakby też krytycznych słów, którym dawałem wielokrotnie wyraz, ale te reklamy, to uwikłanie w konieczność zarabiania pieniędzy, jest to problem. Ja powiem tak, mam taki kłopot z takimi wypowiedziami jak pańska, dlatego że rozumiem, skąd one się biorą, myślę, że bardzo dobrze i często się zgadzam z większością tez, ale myślę, że właśnie jak rozmawiamy o mediach, strasznie mi zależy na tym, żeby unikać takich słów jak zbrodnicza szajka, że to wszystko... To utrudnia nam później dyskusję, bo może czasami lepiej się odnieść do faktów, podać jakieś konkrety i przeanalizować, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że to jest szczególnie dla nas wszystkich ciekawe. Dlaczego tak się dzieje, że telewizja publiczna konkuruje z telewizjami komercyjnymi, no powiedzmy sobie tak, na niemądre programy, jak państwo to zobaczycie. No dzieje się tak dlatego, o czym mówił redaktor Wyszkowski, że na takie programy, czy obok takich programów łatwo wstawić drogą reklamę, często jeszcze głupszą. i że czasem trzeba zrozumieć zjawisko i spróbować z nim jakoś mu się zdecydowanie przeciwstawić. Ja sądzę, że jeszcze w tej kadencji Sejmu, jak wszystko pójdzie dobrze, trzeba przygotować drugi etap reformy mediów publicznych i znaleźć takie rozwiązanie dla mediów publicznych, żeby one były, naprawdę służyły obywatelom polskim, żeby służyły nam wszystkim, żebyśmy mogli tam się więcej dowiedzieć, spotkać się z kulturą narodową, ale właśnie przez pewne mądre działania, sprytne działania, które jakby uniezależnią media publiczne i telewizję i radio od reklamodawców. Myślę, że to jest jeden z kroków i wśród tych kroków jest i to, i może też ta lustracja, i kilka takich kroków, i może jednak będzie trochę lepiej.
Pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Tak, ja po ostatnim telefonie mam taką refleksję, trochę inną od moich kolegów. Jak wiadomo, każdy ma swoją rację, ale ja chcę tę rację, która tu była wyrażona w radiu poprzez ten telefon, odnieść do pewnej pragmatyki radiowej, bo w końcu radio też pochłonęło mi wiele lat życia. Otóż pojawił się ten telefon na antenie i to jest siła Radia Maryja, że on się mógł tutaj pojawić, że on się tutaj przebił, ale równocześnie olbrzymie źródło kłopotów Radia Maryja. Dlatego, że są środowiska, które uważają, że jeśli ktoś wyraża pogląd ogólnie nie aprobowany, bardzo kontrowersyjny, no to należy z nim polemizować, to należy mu zwrócić uwagę, to należy go edukować, wychowywać. I tego właśnie niektóre środowiska oczekują od ojców redemptorystów.
Nie wszystkie poglądy są tak represjonowane. Jeżeli powiesz, że Polacy są głupi, nie dojrzeli do demokracji, czy są parweniuszem Europy, to może zostać pochwalony.
No właśnie. Ja na przykład w tym wypadku jestem liberałem. Ja chciałbym posłuchać różnych głosów na antenie, nawet takich, z którymi się nie zgadzam.
To jest często obraz tych emocji, które ludzie noszą w swoich
sercach,
różnego żalu.
To jest właśnie, jak to się mówi fachowo, interaktywne radio, radio otwarte. I tu mają prawo wypowiadać się różni ludzie o różnych poglądach, reprezentujący różną wiedzę, różny stopień wykształcenia, wychowania, kultury i tak dalej. Zdecydowana większość wypowiedzi w Radiu Maryja mi absolutnie odpowiada. Jestem zadowolony właśnie dlatego, że one się nie pojawiają gdzie indziej. Natomiast jakakolwiek próba ingerowania w te wypowiedzi, jak na przykład, a są takie programy, nie będę ich wymieniał. Są takie programy, że jeśli na przykład jest dyskusja o Pinoczecie, to się nikt nie przebije z informacją, że Pinoczet zatrzymał komunizm i zrobił bardzo dobrze dla Chile i do dziś ten kraj wiele temu generałowi zawdzięcza, bo oficjalna, politycznie poprawna teza jest taka, że to jest zbrodniarz, oprawca, dyktator. I ta stacja radiowa nie wpuści takiego głosu, który by pochwalał dyktatora. I teraz mamy dwa stanowiska. Które radio jest bardziej wolnościowe? Które radio jest bardziej otwarte? Radio Maryja, która dopuszcza szeroką dyskusję i różne głosy, czy takie, które dobiera sobie rozmówców, a więc je cenzuruje? No chyba odpowiedź jest prosta. Bardzo mi się podobała w tej wypowiedzi idea, pomysł manifestowania przed telewizją. Przecież wielokrotnie oglądaliśmy takie programy, że w kieszeni się scyzoryk otwierał. Ale jakoś nie zawiązał się żaden klub, żadne stowarzyszenie, żadna organizacja społeczna odbiorców na przykład telewizji czy radia publicznego. Ludzie płacą abonament, a nie mają żadnego wpływu na program. Już nie mówię, że nie mają wpływu na władzę, na redaktorów, ale no cóż, dzisiaj w demokracji jest tak, że się wypisuje hasła na plakacie, na sztandarze i się stoi albo rozbija namiot przed Woronicza, prawda, i domaga się zmian, skoro nie udało się...
Albo się przynajmniej pisze, prawda?
Tak, skoro nie udało się tej instytucji zrównać z ziemią, buldożerami w 89 roku, no to może poprzez takie właśnie naciski... O, i tu zobaczylibyśmy, jak funkcjonują z kolei inne media, czy zajechałyby inne kamery, prawda, inni dziennikarze i przekazali te treści, które znajdują się na tych transparentach. To uważam jest dobry pomysł, mieści się w zasadach demokratycznych i dziwię się, że do tej pory nikt tego nie zrobił. No cóż, sam się tam nie pojawiłem, no ale ja z tej telewizji odszedłem na własną prośbę.
Tak, jest kolejny telefon, proszę bardzo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Ojca i witam Panów, witam gości. I chciałam powiedzieć kilka słów na temat wolności mediów.
Moglibyśmy wiedzieć, kto telefonuje i skąd?
Jadwiga z Łodzi.
Witamy Panią.
Chciałam powiedzieć, bardzo się cieszę, że w ogóle panowie tutaj są w telewizji, w Radiu Maryja, najpierw w Telewizji Trwam, teraz w Radiu Maryja, że może, że tak panowie spokojnie, swobodnie mogą mówić o wolności mediów i o wszystkich tych sprawach, które nurtują nasz Polaków, nas słuchaczy. I za to jestem bardzo wdzięczna wam wszystkim, panom. Oglądam, bo jestem w ogóle zbulwersowana, bo oglądam, czasami oglądam również TVN24. To jest coś przerażającego, co w ogóle w tej telewizji się odbywa. Naprawdę, już starałam się kilkakrotnie tam zatelefonować. Oczywiście najpierw się dodzwoniłam, to nie wpuszczono mnie na wizję. Nie pozwolono mi po prostu powiedzieć swoje zdanie. Ja współczuję tym dziennikarzom, że za kilka srebrników tak się mogą sprzedawać. To jest tak żenujące. Naprawdę, to na każdym kroku to widać. My niestety, słuchacze, widzimy to. Także niech panu się wydaje, że my nie rozumiemy, że słuchacze nie rozumieją, że są może mało jacyś inteligentni, ale niestety większość ludzi rozumie to wszystko i zdajemy sobie sprawę, że to wszystko jest zakłamanie. Zakłamanie i niestety nic na to nie poradzimy. Ja tu staram się między swoimi znajomymi rozmawiać na ten temat i też są takiego zdania. I wierzymy, że może coś się zmieni. Myślę, że byśmy bardzo prosili, żeby panowie może jakoś tutaj starali się nam jakoś tą prawdę przekazać. No takie jest moje zdanie. No i dziękuję jeszcze raz, że taka audycja jest, że panowie tak szczerze mówią.
Dziękujemy bardzo. Dobranoc, panem Bogiem.
To chyba większego komplementu nie ma, jeśli się mówi dziennikarzowi, że szczerze mówi.
To chyba jeszcze lepszego komplementu dla polityka nie ma, jak się mówi, że szczerze mówi, o politykach się mówi, że zawsze coś kręcą.
Dlatego ja nie trzymam z politykami, tak? Nie jestem politykiem.
Ale ja myślę, że trzeba zmieniać w Polsce system mediów i mediów publicznych i nasz stosunek do mediów poprzez konsekwentne działanie. Ja myślę, że tak od paru miesięcy, akurat w sferze mediów, mamy działanie według pewnego planu, które nie jest wbrew komuś, tylko jest w dobrej, słusznej, publicznej sprawie. I pierwszej ustawa o radiofonii i telewizji, mam nadzieję, że nic się z nią złego nie stanie w Trybunale Konstytucyjnym, wybór nowej Krajowej Rady. Też te działania, jeśli chodzi o oczyszczenie środowiska dziennikarskiego, spokój, konsekwencja, szczerość w wyrażaniu swoich intencji. Myślę, że to jest recepta na kontakt z ludźmi mediów. Ja jestem przekonany, że to jest dobra recepta. Natomiast to, co muszę powiedzieć, to przy wcześniejszej powiedzi jeszcze chciałem powiedzieć i jakoś mi to uciekło, bo z tych wszystkich wypowiedzi wynika z jednej strony niepokój, ale z drugiej strony wszyscy państwo, słuchacze, jakby dostrzegacie w jakiś sposób to, że co się okazało? Okazało się, że wbrew większości mediów udało się w Polsce wygrać wybory. Ja to obserwowałem jako członek
Instytutów Badawczych.
Tak, Instytutów Badawczych. I ja myślę, że jedną z dróg, o tym mówiliśmy już w audycji telewizyjnej, jest edukowanie. Edukowanie ludzi, żeby ludzie umieli się kontaktować z mediami. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Tak jak kiedyś, 200-300 lat temu, tą podstawową umiejętnością była po prostu umiejętność czytania. Jak ktoś umiał czytać, to miał dostęp do dużo większej wiedzy niż pozostali. Tak dzisiaj to nie jest prosta umiejętność czytania. To jest umiejętność obserwowania świata. Obserwowania gazety, wiadomości, panoramy, jakiegokolwiek innego programu. Musimy patrzeć, obserwować, jakie są nam informacje podawane. Ja mam taki ulubiony przykład. W Sejmie, jak jakiś polityk ma jakiś pomysł, to ogłasza konferencją prasową ten swój pomysł. I dziennikarze w mediach
elektronicznych... Ugrupowanie, które dwa razy dziennie prawie.
Tak. I dziennikarze bardzo często ten pomysł sprzedają jako rzeczywistość. Jest mi bardzo trudno wytłumaczyć, że jest coś nie tak. No na przykład jakaś partia wymyśla, że powstanie Centrum Rybołówstwa i Budowy Statków. Ogłasza to o 12 i mówi, chcemy w przyszłym roku powołać Centrum Rybołówstwa i Budowy Statków, a ja słyszę od dziennikarzy, którzy to przekazują w mediach elektronicznych i mówią, w Centrum Rybołówstwa i Budowy Statków, które dzisiaj i tak dalej, jakby trzeba uważnie słuchać każdego słowa i patrzeć, co się z nami dzieje.
No, dużo się zajmowaliśmy nierównowagą na rynku mediów, no, braku rzeczywistego pluralizmu ideowego, politycznego, kulturowego, ale trzeba też jednak, no to jak pani na to wskazywała, trzeba mówić o tym odpowiedzialności, no może nie społeczeństwa, ale niektórych środowisk, grup społecznych za złe, pełne nienawiści, pełne wrogości, pogardy, programy, które produkują telewizje, radia czy gazety. Mianowicie są ludzie, którzy płacą za to, chcą za to płacić. Urban dorobił się swojego majątku w sposób nieprawy, godny pogardy, ale nie istniałby dzisiaj Urban na rynku ze swoim nie, gdyby nie było tych, zdaje się, już tylko 300 tysięcy na szczęście, Polaków, którzy ten tygodnik kupują i plugawią siebie i swoje rodziny obecnością tego we własnych domach. Więc no tutaj trzeba powiedzieć, że no nie tylko właściciele mediów, nie tylko kłamliwi dziennikarze, ale no zakłamani wrodzy kulturze, klienci mediów też wytwarzają media przez konsumpcję tych treści. To jest bardzo poważna sprawa. No, fakt, że gazeta nie leży w kiosku, prawda, czasami w ogóle na czołowym miejscu, no pokazuje stan społeczeństwa. Może to nie są duże grupy, no ale wziąwszy pod uwagę na przykład klientów programów Kuby Wojewódzkiego tam w Polsacie, no chyba to jednak parę milionów Polaków sami sobie fundują, płacą za to, żeby oglądać świństwo.
Tak, trochę odbiegliśmy od głównego tematu, lustracja wśród dziennikarzy, to może ja bym dotknął jednego tematu.
A może
bardzo...
za moment, panie redaktorze, jeszcze poczeka w tej chwili słuchacz, dobrze? Także...
A, proszę bardzo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z Wiodłowej, z tej strony.
Tak.
Ja chciałbym zabrać głos w dyskusji, trochę z innej beczki uderzę. Ja kilka lat temu przebywałem za granicą, konkretnie w Czechach. To jest taki kraj trochę śmieszny, trochę dziwny, ateistyczny, ale proponuję spojrzeć na ich media. Oblicze oczywiście publiczne. Konkretnie chodzi mi o czeskie radio. Naprawdę, ile tam jest audycji po takich publicystycznych czy historycznych, które przybliżają historię tym ludziom. Ja znam ten język i śledzę te media, bo akurat ostatnio mam dostęp już do internetu bezpośrednio. Są audycje historyczne, dokumentalne. Takie audycje opłacone przez podatnika, bo tam też abonament jest, po prostu zbudzają świadomość tego narodu i u nas takiej audycji w publicznych mediach brakuje. No jedyne Radio Maryja i teraz ostatnio też niektóre komercyjne rozgłośnie lokalne, które też u mnie tutaj są obecne, mogę się czegoś dowiedzieć. Telewizora od dłuższego czasu się pozbyłem i mam już trochę spokojniejszą głowę. Nie mam zaśmieconej głowy, jak pan mówił przedtem, Kubą Wojewódzkim czy innymi rzeczami. I tak chciałbym zwrócić uwagę na naszych sąsiadów, których no jakoś sobie z tym radzą. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
No, najpierw, drogi panie Grzegorzu, sprzeciw. Czechy nie są żadnym śmiesznym krajem, to naprawdę wspaniały kraj. A teraz już pozytywnie. No Czechy miały to szczęście, że w Czechach nie było okrągłego stołu. Nie było tak wielu ludzi, których komuniści mogli wynająć do współrządzenia jak w Polsce i dzięki temu tam do władzy doszedł Klaus. No my też dożyliśmy wreszcie czasu.
Była dekomunizacja też.
Kiedy reprezentujący Polskę wreszcie prezydent patriota Lech Kaczyński spotyka się z Klausem i są stosunki przyjacielskie. To jest rzeczywiście coś niesamowitego, a jednocześnie takiego dobrze obrazującego jakość polskiej klasy klasy politycznej do niedawna, że Klaus był w Polsce przez elity polityczne znienawidzony, ponieważ był patriotą czeskim i się tego nie wstydził, no, prawda? Gdy polscy politycy często wstydzą się okazywać patriotyzm czy zająć stanowisko patriotyczne. Z okresu, gdy byłem bliżej elit władzy, mogę Państwu powiedzieć, że w 91 roku bohater ostatnich dni przez minister finansów Balcerowicz złożył wizytę w Czechach i po rozmowie z Klausem, jednak to okazuje się, że to potężna osobowość, kompletnie się załamał i chciał złożyć dymisję. Klaus mu uświadomił, że cały ten pomysł z tą szokową terapią jest absurdem, jest szkodliwy dla państwa i trzeba przyznać, że przynajmniej na kilka dni Balcerowicz w to uwierzył. No, jakoś go tam podleczono i wrócił do pracy, niestety wrócił do pracy i pracuje do dzisiaj, ale no, Czechy są naprawdę bardzo poważnym krajem, który posiada patriotyczne elity polityczne, posiada świadomość narodową, świadomość własnego interesu. Tam nie można sobie wyobrazić, że jakiś czołowy urzędnik powie jakiś tam interes narodowy.
No to jest temat ciekawy z tymi Czechami i tutaj pan redaktor Wyszkowski pewnie coś więcej jeszcze mógłby dodać, ale on trochę pańską tezę jakby podtrzymuje, że kluczem są dziennikarze, bo Czechy, o ile się orientuję, są krajem, w której media są w dużym stopniu w rękach kapitału nieczeskiego właśnie.
Tak.
I to jest taki klasyczny przykład kraju, gdzie właśnie media są nie w czeskich rękach. Więc to potwierdza moim zdaniem dwie tezy, o których tutaj mówimy bardzo łagodnie, ale są niesłychanie poważne i takie zasadnicze, że kluczem są dziennikarze i że własność w mediach no, powinna być zdywersyfikowana, jak się mówi. To teraz to jest takie dziwaczne słowo, które po prostu oznacza, że powinien tutaj na tym poziomie też być pluralizm i to jest normalny interes każdego państwa, ale w Czechach faktycznie pod tym względem jest, zdaje się, szczególnie.
Ale ja tylko dodam, że ci dziennikarze, tam na szczęście właśnie znowu nie było tych rzekomo niezależnych dziennikarzy z podziemia nasyconych agenturą, którzy sami od początku czyścili własne środowisko. Tam dziennikarze publikowali listy agentów.
Tak, mówimy o lustracji. Można, proszę ojca,
tak bardzo proszę
pociągnąć ten temat,
tak jest.
Bo jest jedna sprawa, która mnie bardzo interesuje. Mówiłem już o tym, o ile łatwiej byłoby zrozumieć pewne postawy, zachowania kolegów dziennikarzy po piórze, gdybyśmy mieli stuprocentową pewność co do ich czystości, ich intencji, ich życiorysu, ich przeszłości. No, ostatnio wybuchła taka sprawa. Oskarżono Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, że w czasie, kiedy był ministrem sprawiedliwości, tropił dziennikarzy Rzeczpospolitej. Jeden z tych dziennikarzy twierdzi, że celem tej akcji było po prostu szukanie haka na tego dziennikarza. Z kolei dziennikarka twierdziła, że jest to absurdalne i wstrząsające, że politycy szukają wszędzie spisku i nie chcą uwierzyć w to, że dziennikarz po prostu może znaleźć sam pewną sprawę, nagłośnić ją i tak dalej. No, to mi się przypomina sprawa z gruntu amerykańskiego, afera Nixona, prawda? Przez tyle lat wiedzieliśmy, że dwójka wspaniałych dziennikarzy wykryła aferę Watergate. Ta dwójka dziennikarzy doczekała się scenariuszy, filmów, książek, otrzymała najwyższe wyróżnienia, nagrody Pulitzera, stworzyła własne szkoły, przeszła do historii dziennikarstwa. I co się dzieje? Po 20 paru czy 30 latach pojawia się człowiek, o którym mówiło się do tej pory szerokie gardło, prawda? Pojawia się człowiek, który jest chory na raka i który przed śmiercią chce wyjawić istotną rzecz, że tym szerokim gardłem, tym informatorem był właśnie on. A kim był ten człowiek? Był za prezydentury Nixona wiceszefem CIA. I teraz popatrzmy na tych dziennikarzy po tym wydarzeniu. Jaka wielka łaska spadła na tych dziennikarzy, prawda? Że oni odkryli wielką aferę. Tą łaską było po prostu informacja ze stuprocentowego źródła o wiceszefa CIA, który poprzez tę informację chciał załatwić swoje sprawy. I jak wyglądają dzisiaj dokonania tej dwójki, tych dziennikarzy? Przecież patrzymy już na nich zupełnie innym okiem. Więc powracam do swojego wątku. O ile łatwiej byłoby spojrzeć na dokonania dziennikarzy wyszukujących afer, Jeśli by ci ludzie byli absolutnie wiarygodni dla nas, ja nie twierdzę, że dziennikarze Rzeczpospolitej są niewiarygodni, ale ja po prostu nic nie wiem, bo nie ma lustracji w tym zawodzie, nie wiemy, kim ludzie ci byli, czym się zajmowali, jakie mają dokonania, czy sami nie byli jakimiś podwójnymi gardłami, prawda? Więc o ile łatwiej byłoby zrozumieć ten konflikt, jaki się pojawia między władzą a dziennikarzami.
No, ja myślę, że o tej sprawie warto dwa słowa powiedzieć. Ona jest faktycznie dziwna, dlatego że oto po 5 latach jednym z czołowych tygodników opinii ukazuje się artykuł, no, przypominający takie jakieś odgrzewane kotlety, o których już wszystko wiadomo.
A to się na zlecenie robi, tak jak...
Znaczy ja zawsze staram się być ostrożny w tych... Patrzę, co się dzieje, myślę, że wszyscy widzą, wszyscy słyszą i to tak, ojcze, jest trochę, że no nie wiadomo dlaczego w tym momencie, w tym kontekście wszystko to się razem niektórym obserwatorom opinii układa w jakąś ogólną wojnę z mediami, ale jakby jednocześnie zapominamy o takich rzeczach jak... że po tej sprawie, w której było śledztwo, ale nie przeciwko dziennikarzom, tylko przeciwko oficerom, których domniemano, że wpływali na dziennikarzy, w której wszystko było odwrotnie, wszystko wiadomo, było ponad 360 śledztw w okresie rządu SLD, w których występowali dziennikarze, że do Lecha Kaczyńskiego kilkakrotnie przychodzono, żeby skomentował artykuł, który się miał ukazać w jakiejś dużej gazecie. Rano o 7 miał telefon, proszę skomentować dzisiejszy artykuł w tej i tej gazecie. No, pan prezydent do gazety, a tam nie ma tego artykułu. Że takie przypadki jak opisanie w 1991 roku wizyty właśnie Lecha Kaczyńskiego, pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzekomo zabiegał o odwołanie Leszka Balcerowicza. No wiadomo, że w ogóle nie było wtedy takiej wizyty Lecha Kaczyńskiego w Stanach. Wreszcie przychodzenie do innego polityka z informacjami o tym, jakie się ukażą w najbliższym czasie w jednym z tygodników artykuły na jego temat kłamliwe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tych przykładów można by mnożyć, ale one wszystkie potwierdzają tę naszą tezę, że jakby trzeba coś więcej wiedzieć, żeby było więcej prawdy i że lustracja jest jednak jakąś dużą koniecznością dzisiaj, prawda? Bo to myślę, że...
Tak, bo...
Że w tym kontekście tych przykładów, które ja przytaczam, łatwiej to zrozumieć. Ja nigdy nie zrozumiem, dlaczego na przykład nie mówi się dzisiaj o tym, że faktycznie w ostatnich latach, kiedy rządziło SLD, tych śledztw przeciwko dziennikarzom było naprawdę dużo. Myślę, że nikt z Państwa o tym nie słyszał. Śledztw, w których występują dziennikarze, około 400, proszę Państwa, to jest naprawdę dużo. Poniżej 400 niewiele.
Tak, no problemy na pewno są złożone, bo mówiąc o tym przypadku, wiadomo, jakie jest stanowisko dziennikarzy. No, dziennikarze muszą chronić źródła informacji swoje, prawda? Ale też prawo zwalnia dziennikarzy z zachowania tajemnicy. Są takie przypadki w kodeksie etyki opracowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Mówi się tutaj tak, że dziennikarza obowiązuje zachowanie tajemnicy źródła informacji, osoby i wizerunku informatora. Jeśli on tego wymaga, tajemnica może być ujawniona z zastrzeżeniem jedynie przełożonemu. No i są te sytuacje, o których prawo mówi, kiedy tajemnica ma być ujawniona. Ale no, widać, jak ściśle ze sobą tutaj współpracują, prawda, dziennikarze i informatorzy. Informatorami mogą przecież też służby specjalne i byli agenci, byli konfidenci i osoby mające swoje konkretne cele. No, nie jest to łatwy zawód. Nikt nie mówił, że to jest łatwy zawód. Nikt też nie mówił i nie mówi, że ten zawód mają uprawiać wszyscy. Ten zawód uprawia się z wolnej woli, dobrowolnie. Nikt nie zmusza i nie zmuszał nigdy do bycia dziennikarzem.
Dlatego dziennikarze mają obowiązek weryfikować te fakty i to właśnie o tym byłaby cała ciekawa, odrębna dyskusja, że jednak jest pewna szkoła uprawiania tego zawodu i dziennikarze muszą weryfikować te fakty i odpowiadają za to i cały czas na to kładę nacisk, że jak ktoś pisze, musi sprawdzić.
Może odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo, halo?
Tak, ja dzwonię z Toronto, proszę ojca.
Proszę bardzo, panie Krzysztofie.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja taką inicjatywę, którą tutaj zauważyłem, chciałem też może polecić osobom, które marzą o niezależnych mediach. Ja ostatnio w Toronto słucham stacji, która jest ogólnie dostępna na każdym radiu w Toronto. To jest stacja Uniwersytetu Toronto. Po prostu studenci mają swoją własną radiostację i nadają całą dobę 89,5 FM w Toronto. I oni korzystają bardzo dużo z audycji, które dostają już nagrane od radia alternatywnego. To jest taki adres www.alternativeradio.org. I no są to, przynajmniej są to jacyś mówcy znani, profesorowie, wszyscy bardzo kontestacyjnie nastawieni do obecnej polityki amerykańskiej. Bardzo dużo jest antyglobalistów tam występuje. No, niesamowite, ciekawe rzeczy i myślę, że dobrze byłoby, żeby w Polsce mogło takie radio powstać. Można przez internet słuchać, wchodząc to Radio Uniwersytetu Toronto, to każdy znajdzie na Google adres i można słuchać doskonale. Akurat jak jest 6 rano, ja jadę do pracy, to słucham ich zawsze. W Polsce to będzie w południe, także można sobie posłuchać, jeżeli ktoś sobie z angielskim jakoś radzi. I też nawiązać można kontakt, też słuchać. Oni generalnie nie nadają na żywo, tylko przeładować. Można bardzo ciekawe ich audycje na różne sprawy. Bardzo dużo jest oczywiście Bliskiego Wschodu, sprawa Iraku w tej chwili. To radio alternativeradio.org. Także jest to jakaś recepta. Oni się utrzymują głównie z dotacji, sprzedają te swoje audycje też na płytach CD, można zamówić, ale też każda ich audycja kończy się prośbą o dotację i ludzie wysyłają pieniądze, oni w ten sposób są niezależni od wielkiego kapitału. Tutaj w ogóle na Zachodzie to jest problem kwadratury koła, jest ogromny z dziennikarzami, dlatego że jest koncentracja mediów. Teraz się dokonała już kolejna faza, chyba ze 3 lata temu, gdzie w Toronto jest praktycznie, i w Kanadzie całej jest praktycznie jedna rodzina, która kontroluje wszystkie media, te główne tak zwane, tej pierwszej fali. Pozwalniali pod koniec lat 90. pozwalniali dziennikarzy, którzy mieli po 30 lat stażu, z dnia na dzień ich wyrzucili, w ogóle bez żadnego uzasadnienia. Związki zawodowe tutaj jakoś działają w Kanadzie słabo, tych dziennikarzy. To byli dziennikarze niezależni, dla których ludzie jeszcze kupowali te gazety. I także problem tej koncentracji kapitału jest ogromny i no takie niezależne inicjatywy jak właśnie to alternatywne radio czy to radio uniwersytetu, tu środowiska te studenckie kanadyjskie, no są bardzo radykalne.
Tak, dziękujemy panie Krzysztofie.
Tak, dziękujemy
z panem Bogiem.
To zdaje się kolega radiowiec odezwał się z Kanady. Jako radiowiec chciałbym w tym momencie odpowiedzieć. Otóż gdyby taka komisja, o której mówiliśmy, patrzę tutaj na pana posła Pawła Kowala do spraw mediów, ona powstała i gdyby miał jakiś wpływ na nią, to przede wszystkim zarzuciłbym tym wszystkim, którzy odpowiadali za powstawanie mediów, przede wszystkim Krajowej Radzie przez jej prawie 15 lat działania, to, że ona zablokowała rozwój mediów w Polsce, że ona doprowadziła do rynku reglamentowanego. Ona spowodowała, że radia, stacje radiowe stały się firmami tylko dla wybranych, dla swoich, a potem sprzyjała komasowaniu tych stacji, łączeniu ich w sieci. Kiedy w 1989 roku zabierałem się za ten interes, sądziłem, że zobaczę coś takiego jak w Stanach, że istnieją sieci duże, ogólnopolskie, regionalne, lokalne, studenckie, akademickie, że tych stacji będzie bardzo dużo, bo możliwości techniczne to umożliwiały. Tymczasem tłumaczono, że nie, że to przeszkadza i tak dalej. To wszystko były wymysły. Chodziło o to, żeby tych stacji radiowych nie powstawało tyle. Ale na szczęście wchodzimy w epokę cyfryzacji. I tutaj, no i mamy internet i nadawanie przez internet będzie też coraz bardziej powszechne. I to sprzyja właśnie demokracji, to sprzyja powstawaniu stacji, a więc pluralizmowi, możliwości wymiany poglądów, no i blokowaniu tej tendencji do takiego medialnego, powiem wprost, zamordyzmu.
Tak, ja tutaj mogę tylko dodać, że taką formą, którą bardzo powinno się preferować i obiecuję, że ja będę jej wielkim orędownikiem, są rozgłośnie społeczne. I myślę, że strasznie dużo powiedziano złych słów na temat rozgłośni społecznych, na temat mediów społecznych przy ostatniej nowelizacji ustawy, zarzucając między innymi wbrew jakiejkolwiek logice i zdrowemu rozsądkowi, że one są preferowane. No skoro ich jest na skalę kraju kilkanaście tylko, najlepszy dowód, że one nie są dzisiaj preferowane i że musi być zbudowany w Polsce taki system, który no, promuje takie rozgłośnie, dlatego że one są, myślę, że z punktu widzenia właśnie wolności mediów i z punktu widzenia kształcenia dziennikarzy, nie wiem, czy pan redaktor Reszczyński się ze mną zgodzi, absolutnie podstawowe, prawda?
To... Poza tym ta wolność będzie również wynikała z tego faktu, że nie nadają reklam. W związku z tym nie są uzależnione tak. od nadawcy reklam.
Otóż repertuaru nie uzależniają.
Z doświadczeń swojego radia pamiętam, bardzo to pamiętam, to było dla mnie bardzo bolesne. Otóż reklamodawcy wybierają sobie radia. Wybierają te, które są im wygodne, te, które lubią, które nie lubią, te, których się boją, tych wybierają sobie te, dzięki którym mogą osiągnąć jeszcze jakieś inne dodatkowe cele. To wszystko funkcjonuje. To jest tak jak w rynku. Więc jeśli rozgłośnia społeczna nie nadaje reklam, zwolniona jest z tej walki o pieniądz, o utrzymanie się na rynku, wówczas ona może się poświęcić takim celom jak edukacja, informacja. Owszem, no ale muszą się znaleźć sposoby na utrzymanie tych stacji, prawda? No, pieniądze skądś muszą się znaleźć.
No tak, ale możemy skonstatować, że dzisiejsze zabezpieczenia w ustawie dla takich radiostacji nie są jeszcze wystarczające i wbrew temu, co wszyscy twierdzili przy nowelizacji, właśnie fakt, że jest ich tylko kilkanaście w Polsce takich radiostacji, jest najlepszym dowodem, że to, co mamy, jest jeszcze niewystarczające.
I może na koniec naszej audycji jeszcze takie konstatacja pana redaktora Stanisława Remuszki. Nie mam nic przeciwko poselskim pomysłom rozszerzenia lustracji na radnych, oficerów wojska i policji oraz radców prawnych. Uważam jednak, że wszyscy oni razem wzięci nie mają na społeczeństwo takiego wpływu jak kilkusetosobowa, może nawet tylko kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy oraz kierownictwo najważniejszych mediów.
Nic dodać, nic ująć. Jest rzeczywiście garstka osób, która ma olbrzymi, przemożny wpływ na opinię publiczną.
No z drugiej strony ja bym dał ten przykład amerykański, ale nie tylko, bo to rzeczywiście równolegle były te dwa przykłady wyborów amerykańskich, a następnie wyborów polskich. Fakt, że absolutna większość, zdaje się około 80% dziennikarzy amerykańskich popierało Partię Demokratyczną, nie zapewnił wyboru Johnowi Kerremu i wygrał Bush, który nie miał za sobą mediów. I podobnie w Polsce, no, wybory wbrew mediom, wbrew skoncentrowanemu atakowi mediów, wygrała Prawo i Sprawiedliwość. Więc okazuje się, że no, jak to się mówi, ludzie nie są głupi i mimo tej papki propagandowej, która jest im podawana, potrafił dokonywać samodzielnych wyborów.
Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Proszę Państwa, już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. 10 minut po północy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Swoją posługę przy mikrofonie rozpoczyna ojciec Piotr. Drodzy Państwo, temat rozmów niedokończonych z dnia wczorajszego. O lustrację dziennikarzy gościliśmy w naszym studiu pana posła Pawła Kowala, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Był z nami pan redaktor Krzysztof Wyszkowski oraz pan redaktor Wojciech Reszczyński, który będzie także gościem naszego spotkania po północy. Czynne są nasze numery telefonów. Będziemy oczekiwali na Państwa pytania, refleksje. Chciałbym przekazać także informacje dla słuchaczy Radia Maryja z Ustrzyk Dolnych i okolicznych miejscowości odbierających program Radia Maryja na częstotliwości 94,5 MHz. Z powodu planowanej konserwacji nie będzie można dzisiaj słuchać Radia Maryja na tej częstotliwości od godziny 9 do godziny 14. A oto nasze numery telefonów: 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. W sposób szczególny pozdrawiamy naszych rodaków odbierających program Radia Maryja na kontynencie amerykańskim, a także w Europie. Dwa numery telefonów dla Państwa: 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 0048 56 i kierunkowy dla Ameryki 011 48 56. W studiu Radia Maryja jest z nami pan redaktor Wojciech Reszczyński. Witamy serdecznie na początku tego nowego dnia.
Dobry wieczór i dzień dobry.
Tak, dobry wieczór. Tak, albo i panie redaktorze, na początku naszego spotkania może warto by było poczynić krótkie słowo podsumowania, może nawet refleksji związanej z dzisiejszym tematem, szczególnie dla tych, którzy w tym momencie dołączyli do grona słuchających Radia Maryja, a później oczywiście możliwość współtworzenia poprzez kontakt telefoniczny naszego spotkania.
Spróbuję, chociaż późna pora, rozmawialiśmy o tym już po godzinie 18. Zebrała nas dwójka dziennikarzy i jeden polityk, a wiadomo, że politycy i dziennikarze zachowują się jak pies z kotem. Tak powinno być, chociaż kiedy patrzy się na działalność mediów w ostatnich miesiącach po zmianie rządu, można zobaczyć bardzo dziwne zjawisko. Otóż większość mediów wyraża w sposób nieskrywany niechęć do tego rządu. To jest pewien nowy element, trochę przypominający mi dawne PRL-owskie czasy, kiedy dziennikarze byli jednak stronniczy, nie zachowywali rzetelności, obiektywizmu. No i powrócił temat wałkowany w Polsce od 17 lat, od 89 roku, kiedy to nastąpiła ponoć zasadnicza zmiana systemowa, ustrojowa, mianowicie lustracja. Lustracja, czyli sprawdzenie, oddzielenie od dziennikarzy, ludzi, którzy funkcję dziennikarską wykonywali równocześnie z funkcją oficerów, pracowników Służby Bezpieczeństwa, czy pełnili funkcję tajnych współpracowników, donosicieli. Jednym słowem, szeroko rozumiana ubecja. Lustracją wiąże się dekomunizacja, a więc ostateczne zerwanie ze starym komunistycznym systemem. Wiadomo, że nie udaje się w Polsce przeprowadzić lustracji i dekomunizacji, odsunąć skompromitowanych ludzi pracą dla aparatu represyjnego, komunistycznego, zbrodniczego, odsunąć od działalności publicznej, społecznej. Również nie udaje się, jeśli chodzi o dziennikarzy. Były podejmowane próby wprowadzenia lustracji wśród dziennikarzy sprawujących wysokie funkcje, a więc obejmowało to tylko bardzo wąską grupę ludzi. W kilkunastu przypadkach zmuszono osoby skompromitowane taką podwójną działalnością dziennikarską i esbecką do odejścia zajmowanych stanowisk. Ale ogólnie to środowisko dziennikarskie nadal nie odpowiedziało sobie na pytanie, czy łączenie tak haniebnych funkcji w aparacie przymusu bezpieczeństwa z działalnością dziennikarską, którą musi cechować wolność, niezależność, wiarygodność, czy jest możliwe. No i podjęliśmy dzisiaj ten temat aktualny. W Sejmie są nowe projekty ustaw, które mają rozszerzyć lustrację dziennikarzy. Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, organizacja istniejąca jeszcze przed stanem wojennym, potem z trudem odnowiona, również wypowiada się przeciwko sprawowaniu funkcji przez osoby, które kiedyś uczestniczyły w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa. No, samo środowisko ma problemy z dokonaniem wewnętrznej samolustracji. Nie zdarzyło się, by dziennikarz mógł oświadczyć publicznie na łamach gazet, czy w radiu, czy w telewizji, że jest wolny od tego typu podejrzeń. Ja tutaj proponowałem wprowadzenie tego typu mechanizmu, zachęcałem jak gdyby dziennikarzy do takich sformułowań, takiej samolustracji, po to, by umożliwić, wyeliminować podejrzenia o stronniczość, o to, że dziennikarz nie jest wiarygodny, że ciąży na nim przeszłość, że niewykluczone, że tkwi wciąż w tych dawnych układach, które go zmuszają do takiego, a nie innego stanowiska, do takich, a nie innych reakcji. No cóż, proces ten trwa bardzo długo. Ja nie tracę nadziei, że kiedyś to nastąpi, a jeśli nie nastąpi, no to cóż, nastąpi w sposób naturalny, jak mówią to niektórzy. Ludzie skompromitowani odejdą na wieczną partyjną esbecką wachtę, wejdą nowe roczniki. Ale nim to nastąpi, dobrze byłoby, by te osoby nie były uznawane za autorytety moralne. Dobrze byłoby, by te osoby nie uczyły nowych kadr dziennikarskich, czym jest dziennikarstwo. Ponieważ jest to misja, jest to służba społeczeństwu i nikt nie nakazuje bycia dziennikarzem. Jest to zajęcie dobrowolne i wysoce szlachetne i od takich ludzi zajmujących się, parających dziennikarstwem oczekujemy, jak to się mówi, najwyższych standardów etycznych i moralnych. Także o tym mówiliśmy, o różnych aspektach związanych z lustracją. Mówiliśmy o wolności mediów, wolności tej ekonomicznej, tej wolności w gospodarce. Media mamy zróżnicowane, mamy publiczne, mamy prywatne. Są właściciele mediów, ludzie, którzy zgromadzili olbrzymi potencjał finansowy, ekonomiczny, gospodarczy. I mówiliśmy też o wolności tej wewnętrznej, tej prywatnej, osobistej wolności, którą bardzo ciężko jest czasami pogodzić z działalnością w mediach prywatnych czy nawet publicznych. Mówiliśmy o różnych naciskach, jakie powstają, jak również nieporozumieniach i konfliktach. A w tej chwili taki się zarysował konflikt między dziennikarzami a władzą. Mnóstwo wysuwa się w związku z tym pytań, kto powinien media i czy powinien kontrolować. Niektórzy przedstawiciele władz uważają, że tak, dziennikarze twierdzą, że nie, ale z drugiej strony dziennikarstwo urosło nam do bardzo silnej potęgi, którą niektórzy określają nawet jako pierwszą władzę. Jeśli mamy te trzy klasyczne, prawda, wykonawczą, uchwałodawczą i sądowniczą, to te władze mają wieloletnią historię w demokracji. One się wzajemnie zazębiają, ale równocześnie kontrolują. Natomiast dziennikarze są jedynie weryfikowani poprzez swoich odbiorców i tak niektórzy właściciele mediów i dziennikarzy uważają, powinno pozostać. No ale jaki jest wpływ odbiorców na media? Często bardzo znikomy, przecież do tej pory wiele postulatów dotyczących mediów publicznych nie zostało zrealizowanych. Już nie chcę wchodzić na ten temat. Tym niemniej spory dotyczące usytuowania mediów w państwie demokratycznym w tej chwili pojawiły się, rozgorzały na nowo. Wiadomo też z drugiej strony, że rząd w sposób instytucjonalny mediów nie powinien kontrolować ani rozliczać. Natomiast brakuje pewnych mechanizmów, które umożliwiłyby mediom wzięcie na siebie również odpowiedzialności za to, co robią. Wolność, oczywiście tak, wolność słowa, to są podstawowe kategorie, ale również i odpowiedzialność. No, mówiliśmy o zachowaniu dziennikarzy, którzy, nie wszyscy, ale są tacy, którzy nie kryją dziś swoich poglądów, co o ile w prywatnych telewizji czy w prywatnym radiu jest to możliwe do zaakceptowania, to w publicznej instytucji raczej nie. Mówiliśmy o stylu uprawiania dziennikarstwa. Pojawiły się bardzo ciekawe telefony. No i tak w skrócie przedstawiłem chyba scenariusz tych naszych spotkań.
Panie redaktorze, i podobnie zapraszamy słuchaczy Radia Maryja do telefonowania, do współtworzenia naszego spotkania. O lustrację dziennikarzy, temat bardzo szeroki, wątków dotyczących działalności mediów w naszej ojczyźnie, poza jej granicami jest bardzo wiele. Myślę, że także słuchacze Radia Maryja obserwujący działalność mediów, przekazy informacyjne docierające przez różnego rodzaju stacje poza granicami naszej ojczyzny będą mogli podzielić się tym swoim doświadczeniem i do tego serdecznie zapraszamy. Czynne są nasze numery telefonów. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Stanisław z Lubania. Serdecznie witam ojca i pana redaktora.
Witamy, panie Stanisławie.
Chciałem się odnieść do audycji tej telewizyjnej przed północą w radiu na temat właśnie mediów. No wiem, że nie ma już pana posła, ale mówił, że musimy być konsekwentni w porządkowaniu mediów, no rozumiem, ale nasza telewizja publiczna, no ma już nowe władze, no i przede wszystkim irytuje mnie audycja prosto w oczy. Pani redaktor Olejnik, no staje się stroną, w połowie odpowiedzi przerywa, zadaje następne pytania, no i po prostu jest stronnicza i to nie powinno być. Powinny być dyskusje tak, jak to jest u nas w telewizji Trwam i w Radio Maryjo. No i myślę, że jakieś upomnienia i po prostu odwołać, czy jakąś inną pracę dać, czy wysłonić w ogóle. Przecież to już jest kilka miesięcy, jak mamy nowy rząd. I nowe władze telewizji też długo. No bo jeśli są prywatne, to sprawa jest gorsza. No muszą być jakieś ustawy. No i dopiero później można coś zrobić. No, na tym ja dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Pozdrawiamy.
Tak, no, to zadanie telewizji jest oczywiście. To prezes, redaktorzy naczelni dobierają sobie współpracowników i dziennikarzy, redaktorów. Można do nich napisać. Co, żeby tu powiedzieć? Ja dostrzegam tę stronniczość. Tym bardziej, że znam osobiście wiele z tych osób pracujących w mediach publicznych i wiem, jakie były ich reakcje w przeszłości. Może właśnie ta przeszłość powoduje, że reagują tak, a nie inaczej. I może nawet nie zdają sobie sprawy, że odbierani są jako osoby stronnicze. To jest jedna kwestia. Druga to jest sprawa czysto techniczna. Właśnie ten sposób zadawania pytań, to przesłuchiwanie. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu dziennikarstwa. Uważam, że ono właśnie przeszkadza w dochodzeniu do prawdy i zrozumieniu pewnych mechanizmów i postaw. Ja bym to porównał do takiego dziennikarstwa śledczego, gdzie z jednej strony jest przesłuchujący, a z drugiej przesłuchiwany. A to powinna być rozmowa raczej partnerska. Zdaję sobie sprawę, że dziennikarz powinien być czujny i uważać, czy to, co mówi, jest zgodne z prawdą, czy nie. Jeśli nie jest zgodne z prawdą, powinien podać przykłady. Oczywiście może też, jak to się mówi, zadać haka swojemu rozmówcy, ale na Boga, można to zrobić w sposób spokojny i kulturalny. A poza tym, no cóż, króluje w mediach jeden dość odgórnie narzucony pogląd, który wyrażają dwa a trzy opiniotwórcze dzienniki i niewiele tam widzę samodzielnego, niezależnego myślenia. Jest to raczej powtarzanie poglądów wyrażonych już wcześniej, a więc od strony merytorycznej również to dziennikarstwo nie przedstawia specjalnej wartości. No miejmy nadzieję, że to się zmieni. O tak zakończę tę część wypowiedzi. Ojciec zachęcał do rozmów, a ja mam nadzieję, że może ktoś się z Chicago odezwie.
Tak. Spróbujmy odebrać zatem. Telefon za oceanu już się rozłączył, ale zaraz mamy nadzieję, że do niego powrócimy. Panie redaktorze, sprawa pewnych racji kapitałowych, finansowych to sprawa także bardzo ważna. I w tym kontekście odczytujemy wielką tęsknotę Polaków rzeczywiście za mediami publicznymi, aby to rzeczywiście były te media, które będą rzetelnie przekazywać informacje, informować społeczeństwo. Bo jakoś często i przed 89 i po 89 roku mieliśmy i mamy do czynienia z mediami, które są mediami trochę partyjnymi albo nawet całkiem partyjnymi, utrzymywanymi za publiczne pieniądze. I to boli i chciałoby się rzeczywiście doczekać, aby ta zmiana nastąpiła już wnet, bo przecież tyle lat czekamy po 89 roku.
Tak, politycy to mają takie powiedzonko swoje, które ma wszystko wyjaśnić. Mówią, nie ma woli politycznej. I to ma wszystko wyjaśnić, wytłumaczyć. No więc właśnie, nie ma takiej woli, żeby te telewizje zmienić, żeby pojawili się inni ludzie. Nie wprowadzono mechanizmów, by do telewizji publicznej na stanowiska dyrektorów, prezesów pojawiali się ludzie z konkursów, wyłaniani przez komisję. No ale jeśli komisję, to pewnie kto ma być w składzie tych komisji, prawda? Ale aż się prosi, żeby do telewizji zawitał świeży, nowy duch, byśmy mogli, słuchając telewizji, myślę o programach informacyjnych, publicystycznych, mogli się czegoś więcej o otaczającym nas świecie dowiedzieć. No jest program Janka Pospieszalskiego, to na pewno jest pozytywny program, który łamie stereotypy, który walczy z tak zwaną polityczną poprawnością. Ciekawe tematy. No i nieco inni ludzie, bo i rozmówcy to też jest problem. Ci sami, zawsze sprawdzeni i zawsze mówiący, wyrażający te same poglądy. To nie sprzyja pluralizmowi.
przyjmujemy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
No jeszcze raz ja, Krzysztof Schetynek. Po raz pierwszy, po raz drugi dzwonię.
Mhm. Ale to już na początku nowego dnia, panie Krzysztofie, to...
Tak, tak, ale dzwoniłem jako ostatni w części telewizyjnej i właściwie to zdążyłem się tylko pożegnać. Więc otóż... No ja jestem takim słuchaczem, którego pan określił jako takiego, z którego przemawia gorycz, pesymizm. Przedtem dzwoniło paru takich, ja chyba kontynuuję tradycję pani Haliny Zamec Gadej, która zresztą nie wiadomo, gdzie jest ta Gadea. No i dziwię się tym takim określeniom, bo trochę mi przypominają te, które używa druga strona, jak sensen nienawiści i tak dalej. No z tym daleko nie dojdziemy, bo najpierw trzeba realnie ocenić stan posiadania tam, gdzie jesteśmy. No i myślę, że w sytuacji, kiedy, jak pan Jarosław Kaczyński mówił, układ się omal nie zamyka, no już nie ma czasu na jakąś naiwność, wiarę może w drugiego człowieka, który nigdy nie dał nam ku temu powodów, tylko musimy działać zdecydowanie, prawda? I sytuacja jest taka, że no ja może wrócę do tego, co chciałem przedtem powiedzieć. No szkoda po prostu, że nie ma pana Remuszki przede wszystkim, bo zdaje się, że z nim byłoby mi najbliżej. Wypowiedzi pana posła z PiS-u, no rzeczywiście każą mi mieć jak najgorsze przeczucia co do rozwiązań. Jeżeli rzeczywiście w tej ustawie lustracyjnej nie przewiduje się odsunięcia skompromitowanych dziennikarzy od władzy, to o czym mówimy? No ile można na takie tematy dyskutować? Przecież to są wręcz oczywiste rzeczy. No i teraz mottem niejako byłoby dla mnie biblijne: uderz w pasterza, a owce się rozbiegną, prawda? Tu przejawiały się jakby takie dwie postacie przez wszystkie te telefony. No pierwszą z nich byłby Urban. No wiadomo, rzecznik rządu w stanie wojennym, naczelny nie, tępiciel czarnych. No a de facto pozostający w cieniu główny strateg przemian w latach 90. i do dziś. Na przykład parę lat temu wchodzi w posiadanie harddysków rządowych, o których oddanie wręcz prosi go prezydent Kwaśniewski. No, Urban ma potem czelność obrazić papieża, prawda? A Polska to kraj, już to kiedyś pisał poeta, wielkiej niemożności. No i nie spotyka go żadna kara. No to 17 tysięcy dla bodaj miliardera. No i dla mnie. To kolejny żart, bo ja tu mieszkam w Finlandii i pamiętam, ile zapłacił, już to mówiłem, prowadzący auto w stanie wskazującym mistrz formuły pierwszej. No przecież wystarczyłoby, powiedzmy, policzyć jedną złotówkę za każdy egzemplarz tego brukowca i przeznaczyć to na świątynię opatrzności, prawda? No i teraz pytanie, bo tematem, w sumie nie mówimy na ten temat, byłaby lustracja dzisiaj. No pod jakim kątem lustrować pana Urbana? Czy był współpracownikiem, czy twórcą tego systemu? No i teraz ten drugi, prawda, dwojga nazwisk, pan Michnik znaczy się. No bodaj osoba numer jeden w III Rzeczpospolitej i w IV władzy, prawda? Człowiek z równie ciekawą przeszłością. No i zauważyłem, że chyba jestem jedynym, który się zastanawiał, czemu pomimo na przykład tak masowych deportacji w 68 roku akurat pominięto głównego bohatera tych wydarzeń. Plus tak zwane krewnych znajomych Michnika, prawda? Co więcej, później on jeździ często za granicę, pojawia się na każdym zakręcie historii, w archiwach SB, przedtem jeszcze w Związku Radzieckim, mimo że przez te wszystkie lata żyje, że tak powiem, za pieniądze Zachodu, wykreuje sobie taki status bohatera, steropianowca, wybacza potem innych. No i teraz jest pytanie właśnie, ile wywiadów z jakich państw miało nad nim, a może ma do dzisiaj pieczę, prawda? No, za czasów Rywina jego agora wbrew prawu daje własny projekt ustawy medialnej, prawda? Potem Dennis Leary z Cox Enterprise wysyła list do premiera 40-milionowej Polski z groźbą izolacji rządu Polski na arenie międzynarodowej. No, sam Michnik jednym telefonem zmienia porządek obrad Sejmu. Potem jest ta sesja przeniesiona, zatrzymana. Wysyła też list prezydent Carter, prawda? Ten od praw człowieka. które zresztą się niesłusznie teraz kojarzą z moim miastem, w którym mieszkam, Helsinkami i innymi takimi oszołomami. Ja, to też ciekawostka, że z żoną Cartera jest mężem swojej żony, która zachwyciła się swego czasu twórcą arcypornograficznego Hustlera, niejakim Larry Flintem. Można obejrzeć film nawet na ten temat, uznając go za wysłannika Boga z przesłaniem miłości i tolerancji. Wprowadziła go do salonów Białego Domu. Tacy to są właśnie ci ludzie. No i teraz, cóż, Michnik teraz wynajduje bardzo szybko przeszłość pana Kryże, tego pana od więziennictwa, no a jakoś nie zauważył pana Drawicza, prawda, swojego czasu. No i już tak może kończąc.
Tak.
Teraz proponuję, jest taka propozycja, żeby w tej nowej ustawie lustracyjnej, prawda, mieli dostęp do niej redaktorzy gazet naczelnych. No tak sobie bym powiedział, że Michnik wyprzedził to już jakieś o 15 lat i pozostaje pytanie, kto będzie miał teraz dostęp i czy będzie miał taką wolę polityczną dobrać się do teczek nadredaktorów, zwłaszcza tych, które pewnie są w Moskwie, zwłaszcza, że powiedzmy Michnik nie ma tam pewnie najlepszych notowań i byłaby wyjątkowa szansa się tam do nich dobrać, prawda? Bo to jest jedyna szansa, żeby może oczyścić polski rynek medialny.
Tak, dziękujemy, dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy Helsinki.
Tak, no jest w tym głosie dużo pesymizmu. No czas, niestety, ale z pewnymi zjawiskami przyjdzie nam żyć. I to pewnie jeszcze długo, czy chcemy, czy nie. Pan pewnie nie jest politykiem, ja też nie jestem politykiem. Kto ma te zmiany robić? No, robi się za pomocą wyborów. No, demokracja, cały ten system. Wybory, ci, których wybierzemy, potem koalicje, dopiero jakieś decyzje i dopiero potem zmiany. Ja cytowałem tutaj dziennikarza i medioznawcę Elena Woodrowa, który twierdzi, że media, jeśli nie służą prawdzie, stają się piątą kolumną wobec narodu i jego kultury. Wiadomo, jak niebezpieczna potrafi być piąta kolumna. Działanie skryte i od wewnątrz potęguje jej skuteczność. No, nic dodać, nic ująć. Pasuje jak ulał do również polskich warunków. Nie ma już naszego słuchacza, prawda?
Nie ma, panie redaktorze.
A chciałem zapytać, czy dostrzegł jakieś przez ostatnie lata pozytywne zmiany, żeby nas pocieszyć.
Panie Krzysztofie, jeżeli pan Krzysztof nas słucha i będzie próbował telefonować, to może po raz trzeci uda się.
No tak, bo przecież są i sam fakt, że pan Krzysztof może zadzwonić do radia i nikt go nie wykasuje i że może powiedzieć to wszystko, co widzi, co obserwuje. I powiedzieć, jak go to boli, to już jest pewien sukces.
I możliwość, tak, której wcześniej nie było.
Absolutnie nie była, nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia.
Przyjmujemy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Warszawy.
Witam pani Aniu.
Ja po pierwsze chciałam pana zapytać, czy, bo chyba to jest, ja nie wiem, publiczną tajemnicą, że w telewizji publicznej pracują dziennikarze, którzy w ogóle dziennikarze nie podlegali żadnej lustracji, a szczególnie w mediach tak zwanych publicznych. Wydaje mi się, że tam pracuje bardzo wiele osób, które pracowały w telewizji w stanie wojennym, bo przywrócono paru dziennikarzy w 1989 roku, ale później Kwiatkowski się ich bardzo szybko pozbył. To jest jedna sprawa. To są dziennikarze rzeczywiście, no, którzy są no, do wynajęcia. No, mówią to, zawsze są opozycyjni, tak zwani. Czyli oni mówią, że powinni kontrolować władzę, więc są opozycyjni. Ale nie jest to telewizja publiczna, bo rzeczywiście ani tam nie ma audycji historycznych, ani wyjaśniających sytuacji w Polsce, ani dociekających, dlaczego taka sytuacja jest i skąd to się wszystko bierze, że Polska jest tak rządzona. Ja nie wiem, w ogóle przedziwni ci dziennikarze są. Jest to magiel w zasadzie to, co uprawia Olejnik. Ja chciałabym polecić artykuł pana profesora Krasnodębskiego z 3 marca w Rzeczpospolitej, który pisze na ten temat. A poza tym chciałam zapytać pana, co by pan powiedział bardzo często do telewizji, do radia. Dzwoni pan Rafał, który mówi o demonstracjach. Ja jestem skłonna zrobić demonstrację pod telewizją pod hasłem pan Reszczyński na prezesa telewizji. Więc jeżeli taka demonstracja będzie, to ja bardzo tak apeluję do wszystkich warszawiaków.
Ale o tej konkretnej mówimy, pani Aniu,
tak,
prawda?
Tak, o tej konkretnej kandydaturze, bo mam nadzieję wreszcie, że będzie to telewizja publiczna, będzie to telewizja rzeczywiście, która będzie rzetelnie informowała, to jest jedna sprawa, i będą audycje nie pana Pospieszalskiego, ale będzie to rzeczywiście po pierwsze informacja, bezstronna, nie taka nadawana tam z jakiegoś ośrodka, tylko będzie to informacja bezstronna. No, byłoby to zagrożenie dla Radia Maryja, może trochę jakby ta telewizja być taka bezstronna, ale uważam, że bardzo dobrze by to zrobiło naszym rodakom, jakbyśmy mieli właśnie taką telewizję. Czyli ja zaczynam organizować demonstrację. Pan Reszczyński na prezesa telewizji. A poza tym, jak pan przewiduje, bo ja uważam, że trochę Prawo i Sprawiedliwość za długo czeka, bo ja, wie pan, ja patrzę na tą telewizję publiczną. Były jakieś tam minimalne zmiany za pana Walędziaka. Były bardzo ciekawe audycje, i rzeczywiście występowały tam osoby nie z nadania, bo tam rzeczywiście przez 15 lat są jakieś powtarzające się persony socjologów, filozofów i tak dalej, komentatorów. Przez pewien moment były wspaniałe postacie, bardzo ciekawi ludzie, których mnóstwo jest w Polsce. My nic nie wiemy, co się w Polsce dzieje, nie mówiąc o krajach, które wyszły z tego Imperium Sowieckiego, o Czechach. Bardzo mało jest informacji o tym, co się dzieje w tych krajach. My nie wiemy o losie tych naszych pobratymców, wszystkich, którzy byli w tym Imperium Sowieckim, jak oni sobie radzą w Czechach, Węgrzech, Bułgarii, Rumunii, jaka jest ich sytuacja. To jest po prostu świat, który nie istnieje. I oczekiwałabym takich audycji, a nie jakichś tam teleturniej i różnych. Ja mam nadzieję, że pan by taką telewizję umiał zorganizować i byłaby to telewizja rzeczywiście, która by otworzyła Polakom świat, który może nie jest wszystkim znany. Więc ja naprawdę będę tak, organizowała tak, tę telewizję.
Panie redaktorze.
Proszę pani, dziękuję za miłe słowa. Gdyby było tak, jak pani mówi, to dowiedzielibyśmy się na przykład, że w Albanii odsunięto komunistów Envera Hoxhy na 10 lat od sprawowania stanowisk państwowych w Albanii. Tak. W Polsce, jak widzimy, czekamy na to, tak. W telewizji publicznej zostały pojedyncze osoby z tego środowiska, które tworzyły Studio Solidarność. Tak. Pamięta pani to Studio Solidarność? Oczywiście. Tak. A potem był blok wyborczy Lecha Wałęsy, który prowadziłem niestety. I ostatnio odbyło się...
Chciałam zapytać, czy pan był tak samo naiwny jak ja?
Pewnie tak. Pewnie tak. Niedawno pan prezes Dworak zorganizował spotkanie dla tych ze znaczkiem Solidarności.
Ale my nie jesteśmy jeszcze kombatantami. Nie?
No, proszę. To było kombatanckie spotkanie.
My jeszcze żyjemy i naprawdę chcemy coś zrobić.
Proszę pani, tych ludzi nie poproszono do współpracy. Tym ludziom nie dano powtórnie szansę. To zarówno dziennikarze, jak i technicy, ekipy realizatorskie. Generalnie większość ludzi, która się wtedy pozytywnie pokazała, wychyliła się, zaryzykowała, została odsunięta od pracy. To bardzo bolesne jest. I tych ludzi nie ma. Szkoda. To był najbardziej wartościowa grupa dziennikarska.
Ale, z wieloma z tymi ludźmi. Zapytać, czy Krajowa Rada nie czeka za długo na to, żeby coś zacząć robić? Bo ja uważam, że proszę pana, minimalne zmiany, tam czasem telewizja się stara przypodobać władzy, być publiczna albo przypodobuje się Millerowi. Ja uważam, że telewizję należy zrównać z ziemią. Nie ma innej metody.
To był taki postulat w 80 roku, tak.
A zresztą to wynika z dyskusji. Ja myślałam, że tylko ja jestem, jakby powiedzieli ci dziennikarze z telewizji albo różni inni, że jestem oszołomem, ale to wynika z dyskusji w Gazecie Polskiej, tej nowej Gazecie Polskiej. Pan Rybiński nawet mi przyznał rację, że rzeczywiście jakieś zmiany takie nie doprowadzają do niczego. Tę telewizję trzeba zrównać z ziemią i utworzyć nową. Mam nadzieję, że pan to zadanie będzie wykonywał.
No, proszę mi tego nie życzyć.
Życzę panu, bo jest pan młodym człowiekiem, zdolnym dziennikarzem.
Dziękuję, ale do telewizji to trzeba iść wtedy, kiedy zaistnieją tam odpowiednie mechanizmy. Przede wszystkim ja chciałbym, żeby się pojawiły konkursy, żeby można było wybierać ludzi z zewnątrz, by mogli zaistnieć, by można było dać im szansę. Poza tym zmiany muszą być szersze. To musi być grupa ludzi. To nie może być tak, jak za krótkich rządów prezesa Terleckiego. Zastępcą jego był wtedy Jan Pużycki, był wiceprezesem. To jak wybierałem się tam do niego na krótkie spotkanie, to od razu wstawał i udawaliśmy się do toalety, bo twierdził, że w gabinecie jest podsłuch. Taka była wtedy atmosfera. I każdy jeden na drugiego patrzył z zagrożeniem, z lękiem, bo nie wiedział, kim jest. No zresztą część tej atmosfery, z tego co wiem, to się utrzymuje do dzisiejszego dnia. A więc musi wejść jakaś ekipa, jakaś grupa ludzi. No myślę, że Krajowa Rada w tej chwili ma to przed sobą, czyli Rada Nadzorcza, potem zarząd, potem kierownicę anten i tak dalej, i tak dalej.
Przepraszam, chciałam tylko dodać jedną rzecz. Dzwoni pan z Helsinek, zapomniałam jego imienia.
Krzysztof, pani.
Właśnie, bo ja byłam kilka lat w Szwecji. Jest to, ja nie wiem, teraz podobno ta telewizja jest trochę sprywatyzowana, moja siostra tam mieszka, ale ja bardzo muszę powiedzieć, może to wynika z temperamentu Szwedów, być może, ale ja w ogóle sobie nie wyobrażałam takiego maglu, takiej dyskusji, która polega na przerywaniu wypowiedzi. Jest to po prostu niekulturalne. Dają ci, którzy uczestniczą w tych dyskusjach, dają zły przykład, złych manier ludziom, bo w telewizji szwedzkiej, cokolwiek by tam o niej powiedzieć, po prostu się to nie zdarza. Nie zdarza. Dziennikarz prowadzący jakiś program pilnuje tego, żeby był czas odpowiedni dla wszystkich i żeby każdy się mógł wypowiedzieć swobodnie. To jest tak jak w telewizji TVAM właśnie, czy w Radiu Maryja. Po prostu się nie zdarza taka sytuacja, żeby demonstrowano jakiś magiel, jakieś kłótnie, jakieś normalnej rozmowy kulturalnej. I myślę, że pan z Helsinek, chyba w tych Helsinkach jest podobny taki w telewizji. W ogóle się nie zdarza, żeby ministrowie byli codziennie. Tam tak. Są komentatorzy.
A proszę pani,
dopiero jak jest jakaś ważna sprawa, to minister jest zapraszany do telewizji. Nie biega na każde kiwnięcie palcem do pani jakiejś tam olejnik czy jakiegoś kogoś.
Właśnie. Czy nie denerwują panią politycy, którzy za wszelką cenę starają się zaistnieć w mediach
i są gotowi
przyjąć wszystko, każde zachowanie, udają życzliwość, uśmiechają się. No widać, jak im bardzo zależy na tym, żeby w mediach wypaść dobrze, żeby...
Ale przepraszam, czy pan się ze mną zgodzi, że to nie są politycy? Ludzie, którzy występują w mediach i bez przerwy się tłumaczą dziennikarzom, którzy ich przesłuchują, nie są politykami.
Tak. A czy widziała pani ostatnio, jak Berlusconi podziękował dziennikarce?
No właśnie.
Powiedział, a nie będę z panią dalej rozmawiać, pani jest niewiarygodna i stronnicza, do widzenia pani.
Tak, ale pamiętajmy także, pani Aniu, że jeden z ministrów powiedział, że do jednej pani redaktor już nigdy na program nie pójdzie.
No właśnie.
Tego rządu, więc także te postawy pozytywne zechciejmy rozpatrywać, widzieć, był tu pan minister Wasserman.
No właśnie. Proszę pana, ja obiecuję, że będę organizowała demonstrację na Woronica. Nie wiem, czy się nas przestraszą, ale jak nas będzie dużo, to może. Opanujemy telewizję. To wszystkiego dobrego
dziękujemy
panu życzę. Mam nadzieję, że pan zostanie prezesem telewizji.
Proszę pani, już w 90 roku, jak Wałęsa zostawał prezydentem, to takie pogłoski pojawiły się w mediach.
Może obiecywali już, panie Wojciechu.
Jak pani widzi, nic z tego nie wyszło. Ale ja też nie kandydowałem do tego stanowiska. Nie, nie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, Joanna z Warszawy.
Witam. Przepraszam pani Joanno, to numer telefonu dla zagranicy. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Bogdan z Podostrołęki.
Witam, panie Bogdanie.
Mam takie pytanie. Witam ojca, witam pana redaktora.
Tak, dzień dobry, tak.
Tak, słyszymy się, panie Bogdanie. Pan ma najprawdopodobniej niewyciszone radio i to nam trochę przeszkadza.
Już sekundkę, już przepraszam, sekundeczkę.
Tak, wszystkich słuchaczy prosimy, przypominamy sobie nawzajem, wyłączamy albo ściszamy radio w momencie, kiedy uzyskujemy połączenie z anteną Radia Maria.
Już jestem.
Tak, proszę bardzo, słyszymy się od początku.
Ja mam takie pytanie do pana redaktora. Niezapomniane filmy okresu międzywojennego, wyświetlane już bardzo, bardzo dawno temu, nie ukazują się już kawałek czasu. I chciałbym zapytać, jaki jest tego powód? Może wie pan ten temat?
Oj, proszę pana, no ja nie pracuję w publicznej telewizji od 91 roku. Nigdy nie byłem funkcyjnym kierownikiem. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast problem jest chyba znacznie szerszy. Ja bym postawił takie pytanie, dlaczego reportaże, filmy dotykające spraw kultury, narodu, patriotyzmu,
tak.
naszej wiary są nadawane o pierwszej, o drugiej w nocy, a absolutnie głupawe filmy amerykańskie pojawiają się w najlepszym czasie.
Tak.
No to jest jakaś chora polityka zupełnie. I to tak trwa już, prawda, 17 lat od 89 roku.
Tak, wie pan, ja jeszcze tutaj właśnie jestem świeżo po obejrzeniu programu pana Pospieszalskiego i muszę powiedzieć, że no chyba zmienia się troszeczkę coś na lepsze. Patrzę chociaż po tym programie i jeszcze chciałbym tutaj, no nie chciałbym robić tutaj reklamy, ale jeszcze jest taki program Konfrontacje.
Tak, tak, nowy program, tak.
Tak, i no jak oglądałem ostatni program, także słyszę, że tutaj będzie dalszy ciąg też rozmowy o mediach w tym programie, także no, myślę, że coś na lepsze się zmienia.
Tak, ja też staram się dostrzegać te zmiany na lepsze, jak pan powiedział, żeby całkowicie nie upaść na duchu, bo przejawów zła, manipulacji jest tak wiele, że czasami można stracić wiarę w człowieka.
Tym bardziej, że ta tęsknota w narodzie po tych ostatnich wyborach parlamentarnych, prezydenckich, ta nadzieja, która zrodziła się w narodzie polskim, jest nadzieją dość silną i tylko by trzeba było sobie życzyć, aby rzeczywiście ona stała się chlebem codziennym, powszednim.
Tylko, że odżyły te podziały właśnie z 89 roku i 92. Ponownie odżyły.
Dziękujemy naszemu słuchaczowi. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Darek z Warszawy.
Panie Darku, to numer telefonu dla zagranicy. Ja bardzo bym prosił słuchaczy z Polski, aby państwo nie blokowali tych numerów, które w sposób szczególny na antenie Radia Maria przeznaczamy dla naszych rodaków z zagranicy. 655 23 33 i 655 23 66 to dwa numery telefonów dla naszych słuchaczy spoza granic ojczyzny. Prosiłbym, abyśmy potrafili dostosować się do tych naszych ustaleń. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Warszawy.
Witam, panie Jacku.
Ale z Powiśla, opowiem tak, bo już jeden dzwoni, pan Jacek z Warszawy, więc ja już ściśle skąd dzwonię. No i tak, powiem na wstępie, że właśnie kiedy pan redaktor Reszczyński przyszedł do pracy, znaczy zwolnił się, czy zwolniono go, Ja zostałem właśnie pracownikiem telewizji publicznej. No i jestem nim do tej pory. Jestem montażystą obrazu i dźwięku na Boronicza. Cóż mam dopowiedzieć, bo tak się przysłuchuję panom we wcześniejszej tej audycji o 18.30. W tych godzinach tam słuchałem. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że są takie kwiatki. Ja też się dziwię właśnie, że taki program pana Pospieszalskiego jest na antenie i w ogóle, że nie został zdjęty. Bo od razu mówię, pracuję też przy realizacji tego programu. Wiem, że to jest zupełnie poza kontrolą jakby góry. I rzeczy wymykają się spod kontroli. I faktycznie, że no jest to dobre, bo to się nie zdarza. Nie widziałem tego, tak jak jakieś forum czy coś takiego, taka powiedzmy pseudopublicystyka, to jest mocno, bardzo mocno trzymana za buzię, jeśli tak mogę powiedzieć. To znaczy, począwszy od gości, co do pytań i no po prostu jest to wszystko sterowane. Ja nawet raz, ja wiem, kiedy to jest 3 tygodnie temu, może 4, szedłem tam do reżyserki i powiedziałem, nie no, panowie, nie ośmieszajmy się. Mimo, że mówię, nie jestem żadnym człowiekiem z redakcji, ale mam tam młodych ludzi, którzy tam przyjęli, widzę, jeszcze są niepokręceni. Mówię, stary, no jak możecie zabrażać takich gości, mówię, jak pan Borowski. Kto to jest, mówię, przecież to już są politycy, którzy no są poza jakby parlamentem. A tu od razu, cicho, nie no, proszę, no wiesz, ale to... O, także to są właśnie a propos tych zaistnienia w mediach po prostu. Ci ludzie muszą być i ktoś ich tam zaprasza, prawda? No to mnie dziwi, tak. Także...
Proszę pana, właśnie pański telefon jest no, tym przykładem, który jest budującym, bo jestem starszy, widziałem tę instytucję przed laty.
No ja mam 37 lat w tej chwili.
No właśnie. To ja jestem znacznie starszy. Proszę pana, to było nie do pomyślenia, żeby pracownik telewizji zadzwonił do radia i opowiadał kulisy pracy w telewizji, jeszcze się przedstawił z imienia. Wie pan, byłby pan od razu zidentyfikowany, rozpoznany po głosie, a telewizja, jeśli by pan wyraził krytykę, podziękowałaby panu za pracę.
No być może. No.
Tak.
Więc... Moje poglądy są znane tam, że tak powiem.
I dobrze.
I nie kryję.
I proszę bronić swoich poglądów. Oczywiście.
Ale mówię, no w końcu Pan Bóg wie, co robi. I ja mówię, no też wiem, co mówię, bo jestem tego bliski, znaczy blisko z tym obcuję, więc wiem, jaka jest manipulacja do tej pory. Oni będą, znaczy oni, no po prostu jak szefowie redakcji będą tam jeszcze pracować, których ja pamiętam, mówię, już przez 15 lat tam pracując i oni już są na emeryturze i jeszcze przychodzą teraz szare eminencje, tak zwane chodzące na pół etatu, no to ja wiem po prostu, że stawia się młodych jakichś szefów redakcji, czy publicystyki, czy tam kogoś, ale ci starzy po prostu tam siedzą i kręcą lody, no, że tak powiem brzydko, ale po prostu ja z tym widzę, bo wiem, jak kręcili w 91, 2, 3, 4 do tej pory i widzę, jak kręcą, no. To prawda, to kręcenie im ustaje, bo już lodu im brakuje, ale jeszcze będą kręcić do ostatniej minuty, dopóki się tylko będzie dało, no. To już mam tą świadomość tego.
Tak. A do jakichś związków zawodowych pan należy?
Tak, do Solidarności, tak, należy.
No to proszę pana, dobrze pan myśli.
Dobrze myślę. No wie pan, zapisałem się ile? 2 miesiące temu.
A to tak. Dobrze pan pomyślał. Oczywiście, że tak. I do chyba dobrych związków. Tak mi się wydaje. No, byłem tam nawet, byłem w komisji zakładowej w 88 roku.
No to ja jeszcze w szkole wtedy byłem.
Tak.
Panie Jacku, ale na pewno gratulujemy takiej postawy i to jest chyba to, o czym mówimy, zaczyn pewnego pokolenia ludzi, którzy mogą stworzyć nową jakość, o ile stworzy się odpowiednie zewnętrzne warunki ku temu. Ludzi, którzy nie godzą się na pewne rzeczy, są tymi, którzy nie tylko zamykają się ze swoim zdaniem, ale są tymi, którzy idą do swoich kolegów, by o tym porozmawiać. I to
ale
jest...
mogę...
Tak, proszę, panie Jacku. Tak.
Że ojcu wejdę w słowo, ale takich jak ja tam jeszcze jest kilku. Naprawdę to jest taki może mały zaczyn jeszcze, ale mówię, no tych starych już się nie, oni już nie będą myśleć, bo oni już są wychowani zupełnie w innej mentalności. Oni już nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe, co wypada, co nie wypada. Tylko myślą po prostu, że jak mają właśnie media w ręku, że jak masz jeszcze jestem jakimś tam kierownikiem produkcji, czy teraz producentem, bo to tak z dnia na dzień się stali z kierowników produkcji, niektórzy producentami. To też fajne takie przeobrażenie. No. Kasa oczywiście 10 razy większa, ale to nie o to chodzi. Ważne, żeby wyprodukować. Nieważne, czy to gnioty. Byleby poszło w dobrej godzinie, byleby ludzi poddenerwować, a treści żadnej, żeby w tym nie było. Także niestety felietony, jak ktoś montuje, jak widzę, na placu siedziałem tam przez półtora roku, parę lat temu, to po prostu ciężko to odchorowałem. Ciężko, bo na placu powstańców mówię, wstaję w telewizji agencji informacyjnej. To pan, no mówię, pan Wojtek pewnie ma jakieś o tym pojęcie. No ja mówię, ja po prostu no współtworzyłem to, czego nie mogę nazwać, po prostu z racji anteny i gości, którzy są w studiu i ojca.
Tak, no czeka pan na przewietrzenie, można powiedzieć. Natomiast ci starsi, no cóż, no ci, którzy się nie skompromitowali, no po prostu chcą doczekać do tej emerytury i czasami machają ręką na to wszystko i przytakują. To też jest pewna postawa, którą można trochę zrozumieć.
Panie Jacku, dziękujemy za ten telefon.
Ja również dziękuję. Przepraszam, że tak długo rozmawiałem, ale chciałem się podzielić.
Nie ma za co przepraszać.
Na gorąco, nie, no bo jeszcze inni czekają, a ja tak sobie pozwoliłem.
Pozdrawiamy wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Wita Panie Stanisławie.
Witam serdecznie ojcze oraz dzisiejszych gości. Przed północą szczególnie zostało wymienione bardzo wiele wątków, które wskazywało na to, że Polska jest opanowana przez media zagraniczne, bądź też wpływy z mediów zagranicznych. No, skutek tej polityki jest bardzo widoczny. Także niestety w mediach publicznych, gdzie wiele redakcji współpracuje na przykład z redakcjami niemieckimi. Telewizja Trójka lokalna szczecińska współpracuje z wschodnio-niemiecką telewizją z Brandenburgii. Z Saksonii współpracuje telewizja na Dolnym Śląsku. Z Saksonią współpracuje telewizja na Dolnym Śląsku. Oprócz tego jest kilka programów, które jest robione niby to wspólnie i naturalnie, o czym panowie też wiedzą, wszystko przechodzi przez sito politycznej poprawności. Polityczna poprawność, to słowo rzadko padało dzisiaj, to sformułowanie, ona jest wszechobecna. Niestety to jest główna siła, która została, w którą przekształciła się kiedyś komunistyczna cenzura. To jest to niewidoczne, są to nożyce w głowach tych dziennikarzy, którzy wiedzą, że nie napiszą prawdy, ponieważ artykuł, bądź reportaż, bądź wszystko inne nie zostanie przyjęte ze względu na i nie otrzymają następnego zlecenia. Tak jest zresztą na całym świecie. I Polska, ponieważ ci, którzy dają pieniądze na to i płacą, jest szczególnie temu poddana. Zresztą te kraje, które wyzwoliły się spod wpływów Moskwy, wpadły całkowicie w ręce zachodnie. Zachodnich po prostu manipulatorów. Ja tutaj się chciałbym skupić na tej Neue Passauer Presse, czyli oni zmienili po raz kolejną nazwę. To jest Polska Presse się teraz nazywa. Więc nie robiąc reklamu temu wydawnictwu, było to rzeczywiście, jak tutaj pan zauważył, o ile się nie mylę, pan Wyszkowski, małe wydawnictwo z Pasawy, właśnie z południowo-wschodnich Niemczech, ale właśnie ekspansja poprzez kupienie od francuskiego wydawnictwa gazet, dzienników przede wszystkim, rozpoczęła się na kraje właśnie te środkowej Europy. Więc przede wszystkim są obecni w Czechach, w Słowacji oraz w Polsce. Mają, jak się chwalą na swoich stronach internetowych, prawie 500 000 obrotu rocznego oraz 6 milionów czytelników i tak dalej, a na przykład wydają, nakład jest 3 2,3 miliona. No to proszę zwrócić uwagę, że Polacy powiększają to grono czytelników poprzez kupowanie gazet. Tutaj nie chciałbym wszystkich wymieniać, bo tego jest bardzo dużo, ale większość gazet na Dolnym Śląsku, a także w Polsce Środkowej i takim dużym klinem wchodząc aż do Gdańska jest plus kiedyś Polska Gazeta Olsztyńska jest pod wpływem tejże tego wydawnictwa, które jednoznacznie cenzuruje.
Tak, Seweryn, bardzo... Seweryn pieniężny przewraca się w grobie.
No tak, właśnie, z Gazety Olsztyńskiej. Tak niestety to jest i jak wiemy, właśnie batalia o nic nie pomogły wtedy argumenty strony polskiej, że właśnie Gazeta Olsztyńska w ten sposób się po prostu przechodzi w ręce niemieckie. Zresztą oddaliśmy to bez zupełnie jakiegokolwiek zająknięcia. Podobnie zresztą jak prasę we Wrocławiu. Słowo Polskie, których tytuł był przywieziony z Kresów, przecież we Wrocławiu też przeszło w te ręce. Gazety, dzienniki na Górnym Śląsku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja jest bardzo trudna i tutaj chciałem się odwołać do tego, co powiedział 2 lata temu obecny minister kultury, pan Ujazdowski. Powiedział, że konieczne jest odzyskanie rynku prasowego dla Polski. I powiedział, że trzeba będzie to zrobić. Pewnie się nie spodziewał, a być może tak, że w tej chwili należy do jednych z głównych ludzi, którzy mogą o takich sprawach decydować. W związku z tym powinien jak najprędzej to swoje przyrzeczenie z 2003 roku spełnić i to, co powiedział. Na początku lat 90. popełniliśmy kardynalne błędy i dopuściliśmy się do żywiołowej ekspansji koncernów medialnych na naszym rynku prasowym, naszym, czyli polskim. Teraz są one monopolistami, ale odwrócić tego nie można. Trzeba się zastanowić nad poprawą prawa o konkurencji, aby w przyszłości można było zadbać o interes narodowy na rynku. No i tutaj się kłania właśnie ten urząd, o którym była mowa także podczas ostatnim posiedzeniu Sejmu oraz mianowicie chodzi o Urząd Ochrony Rynku i Konkurencji, tak o ile się nie mylę, nazywa ten urząd. Tak. I on po prostu nie dopuszcza, jest taki federalny urząd ochrony konkurencji, czyli kartelamt, i on nie dopuszcza tutaj do takich fuzji, jaka grozi Polsce, jeśli chodzi o ten bank Unicredito, czy inne sprawy.
Tak, panie Stanisławie,
ale
o konkluzję prosimy
niestety,
już.
Niestety w Polsce ten urząd nie działa. Nie działa, albo działa tak, żeby zgadzało się to na przykład z całą koncepcją pana Balcerowicza. Przed chwilą słuchałem krótko wystąpienia pani Gronkiewicz-Waltz, no więc to jest kłamstwo za kłamstwem.
Tak. A ja także odwołuję do dzisiejszego wydania naszego dziennika, bardzo ciekawy artykuł dotyczący również pana Balcerowicza, ale to jest
już słyszałem,
przy okazji...
ale to się wszystko jedno zwiąże,
tak,
dlatego
tak,
że...
przy okazji
że
naszego tematu. Panie Stanisławie,
nie można dopuścić do tego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ciekawe właśnie, czy pan Stanisław wie, że jednak młodzi ludzie podejmują próbę tworzenia nowych gazet. No jest to początek dopiero, ale muszę tu powiedzieć o piśmie, które zdumiewa mnie. Inicjatywa jednego człowieka, miłośnika historii, miłośnika Piłsudskiego, jego legionistów, tradycji, szwoleżerów, ale również ludzi kultury, pióra w Łodzi. Takie pismo kwartalne Kultura i Biznes Wojciecha Grochowalskiego. No, wiem, że ma olbrzymie problemy, ale już od 4 lat funkcjonuje, pismo się rozrasta, coraz więcej ludzi dostaje to pismo do rąk. Myślę, że te tendencje niepokojące, niebezpieczne, o których pan Stanisław mówił, one mogą się odwrócić. No, zadecyduje świadoma grupa czytelników. oni zadecydują, jakie będą chcieli pisma kupować. No i oczywiście ten rynek reklamowy, który daje podstawę do funkcjonowania tych pism. Myślę o reklamach, o ogłoszeniach.
I przy tej okazji także ważny element, walka o świadomość obywateli Polski, bo to jest ten czynnik, który będzie decydował także, jakie pismo na naszym rynku będzie mogło się utrzymać, a jakie pismo też zostanie położone śmiercią naturalną wynikającą z braku czytelników i reklamodawców. Przyjmujemy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz z Florydy.
Witam, Pani Kazimierz.
Łączyć?
Tak, jesteśmy już na antenie, Pani Kazimierzu, proszę bardzo.
Dziękuję. Ja bym tak może tylko zaczął od takiego czegoś, że nie chwaliłbym dnia przed zachodem słońca. Chodzi mi o Pana Pośpiewalskiego, ponieważ uważam, że szatan wszystko robi, żeby ludzie uwierzyli, że czegoś takiego jak diabła, szatana nie ma, a już nie wspomnę o Lucyferze. Moi drodzy panowie, każde zło, a zwłaszcza to zło nieukarane, zawsze będzie pomnażać zło. Żebyśmy się lepiej rozumieli, już za czasów rewolucji francuskiej Liberté skracali o głowę, bo to po bratersku i dla dobra wyższych względów, choćby równości, skracali o głowę. Moi drodzy, po okrągłym stole było takie hasło: pierwszy milion trzeba ukraść. Nie wiem, czy panowie pamiętają, kto to takie coś powiedział, bo ja już 30 lat za granicami Polski jestem i naprawdę nie pamiętam. Ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że zło nieukarane zawsze będzie promowało nowe zło. I chociażby się pojawił tam pan Pośpiewalski czy jakiś inny, to jednak jak się tych panów od góry nie przelustruje, nie sprawdzi ich tożsamości, bo chociażby ich tatuś czy mamusia ich tak wychowali, jeżeli mówimy o jakimś głównym redaktorze gazety czy coś takiego, no to są już pokoleniowe zjawiska i chciałbym naprawdę, żebyśmy jakoś tak pewne rzeczy nie spłycali. Proszę zwrócić uwagę, że ten pierwszy milion teraz się przerodził w miliardy i czy ktokolwiek, kiedykolwiek ukarał jakiegoś dziennikarza za to, że nie mówił prawdy. No pierwszy teraz ten pan z nie, Urban, tam po iluś 10 latach jakoś się zdarzyło, no ale dla mnie jest bardzo przykre, jeżeli na przykład telewizja, no ta, którą bardzo lubię, została ukarana, ponieważ pokazywała też prawdę, chociażby tam gdzieś w Kostrzyniu z piwem, czy z narkotykami, czy po prostu z walką z wiarą katolicką, bo przecież ci wszyscy inni, którzy tam się śpiewają i tak dalej, oni po to są tam, żeby walczyć z wiarą katolicką. I znowu to zło, prawda, które było kiedyś za rewolucji francuskiej, prawda, że skracali o głowy właśnie księży czy w ogóle osoby konsekrowane, prawda, jakoś tak nie zostało ukarane i do tej pory jakoś nie uczymy się po prostu z historii. Tu jest mój problem, ja może jestem troszeczkę podniecony, bo udało mi się dodzwonić i nie potrafię swoich myśli zebrać, ale jakoś tak w pewnym sensie mi brakuje czegoś. Ja słuchałem i mam pana, który pisze ciekawe felietony, ale jak usłyszałem, że ten pan powiedział, że my musimy zrobić nowe media, a te państwowe sprywatyzować, no proszę pana, proszę państwa, normalnie gęsiej skórki dostałem po czymś takim, bo to jest nawet nieekonomiczne. Mieć coś i wyrzucić to, czyli mieć, publiczność ma, ludzie płacą po ileś 10 zł, czy 10, czy 20 zł miesięcznie, czyli jest to własność państwowa, a panowie teraz mam nadzieję, że ten nowy rząd właśnie zacznie coś robić, ale moi drodzy, od głowy, ryba się czuje od głowy. Ja może przepraszam, za dużo już mówię, szczęść Boże panom, i wszystkiego dobrego. Naprawdę mi się panowie podobają, ale chciałbym niemniej jednak pozdrowić szczególnie pana, no, pana, który pisze tygodnik Głos, prawda? I szczególnie go pozdrawię, pozdrowię pana Macierowicza, bo on jednak mówi, że my musimy zawsze odzyskać. Mhm. Ja też pozdrawiam pana Krzysztofa Wyszkowskiego, jeżeli jeszcze jest.
Nie ma w studiu.
Panów oczywiście tak. Też kłaniam się serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, Bóg zapłać z panem Bogiem. Przypomnę, że w studiu Radia Maryja pozostał bardzo wytrwały pan redaktor Wojciech Reszczyński i w tym gronie ze słuchaczami Radia Maryja ten czas nocnych rozmów na antenie Radia Maryja przeżywamy. Proszę bardzo, panie redaktorze.
No cóż, ja nie staram się komentować. To nie jest moja rola, jestem tutaj gościem. Ojciec powiedział, to tak, jakbym miał już za parę minut wyjść. To prawda?
Nie? Panie redaktorze, mamy jeszcze 45 minut.
45 minut.
Jeszcze 45 minut dobrze, czasu.
Dobrze, chciałem się upewnić. Pora nocna to jest bardzo przyjemna pora dla radia, dla słuchaczy. Czas jak gdyby wolniej się toczy. Także ja nie czuję się upoważniony do komentowania tych telefonów. Sam zresztą słucham radia i z niektórymi opiniami się zgadzam, z niektórymi się nie zgadzam. Uważam, że każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów i ma prawo je wyrażać. W tym właśnie manifestuje się wolność człowieka. Ważne, żeby nie przekroczyć tej granicy właśnie tolerancji dla innych poglądów. No, powinniśmy się uczyć cierpliwie je znosić, co nie znaczy, że w pewnym momencie zaprotestować głośno. To jest po prostu sztuka życia, tak bym powiedział. A czy jeszcze może jakiś telefon z Chicago będzie?
Zobaczymy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd?
Dobry wieczór. Mówi ponownie Rafał z Niemiec. Proszę państwa, tutaj któryś z panów powiedział, że ten PiS wygrał wybory mimo mediów, mimo manipulacji mediów. Ale proszę,
ale czy to uwagę, przykład jakim, pana jakim redaktora? Kosztem,
ile ofiar ponosło się. Hitler też przegrał wojnę i Goebbels i spółka mimo propagandy Goebbelsa. Ale jakim kosztem to się wszystko odbyło, proszę zwrócić uwagę. I to nie jest żaden sukces, że PiS wygrał wybory. I to nie jest sukces jakichś mediów, czy sukces jakiejś mądrości ludzi. Po prostu ludzie dostali, że tak powiem, w skórę i dlatego na zasadzie takiej po prostu...
Wahadła, jak mówią, tak?
Wahadła, takiego odreagowania, zrobienia nawet na złość zagłosowali na PiS. Ale to nie była wcale jakaś mądra, jakaś decyzja.
No, panie Rafale...
A jeszcze jedna rzecz, odnośnie, wracam jeszcze do tej demonstracji. Demonstracji nie trzeba, nie może, ona nie przyniesie skutku, jak będzie organizowana pod głupimi hasłami.
Panie Rafale, tutaj trzeba od razu sobie powiedzieć, że pani Ania,
halo, proszę mi dać powiedzieć.
Panie Rafale, ale proszę także mnie wysłuchać, dobrze? Panie Rafale, bo...
Jak to Radio Maryja chce zrobić konkurencję wolnym naprawdę mediom.
A to znaczy, że to my jesteśmy zniewoleni, panie Rafale, jak mówi pan, że mamy być...
Zniewoleni jesteście, dlatego że mi się do końca nie dacie wypowiedzieć.
To jakiś taki dziwny duch wypowiedzi. Ja chcę powiedzieć, że panie Rafale, nie przerwałem, jest pan na antenie. Chcę powiedzieć, że pani Ania tylko i wyłącznie w duchu żartu mówiła o demonstracji. Proszę bardzo, i teraz słucham pana.
Można mówić?
Oczywiście, że tak. Panie Rafale...
Proszę, tak, w takim razie proszę nie... bo się popsuje całą demonstrację, całą zabawę, jeżeli...
Ale to, przecież, no, panie Rafale, przepraszam, najmocniej, nikt nie mówił o organizowaniu jakiejkolwiek demonstracji w Warszawie. Pani Ania rzeczywiście widzi w panu redaktorze, nie tylko pani Ania, Wojciechu Reszczyńskim, wielki talent i możliwość zorganizowania telewizji, która by rzeczywiście była publiczną telewizją działającą tak, jak oczekują tego obywatele, a nie nawołujmy na antenie Radia Maryja Maryja, do organizowania jakiejkolwiek demonstracji, bo w państwie demokratycznym mamy inne instrumenty, aby sytuacje dziwne uporządkować. Przyjmijmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę bardzo. Kogo witamy?
Aleksander z Warszawy.
Witam, panie Aleksandrze.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie pana Reszczyńskiego. Panie Wojciechu, jeśli tak mogę się do pana zwracać.
Tak.
Jest pan jednym z niewielu medialnych mężczyzn w Polsce, którzy ratują honor mężczyzn w Polsce w ogóle. Także panu bardzo dziękuję za pana postawę. Oczywiście, proszę wybaczyć, że dziękuję za pana postawę, bo pan sobie własne życie układa tak, jak pan chce, ale bardzo nam po drodze. Mówię nam, bo mówię o mojej rodzinie też. Rzeczywiście media trzeba odbić, bo ludzie, którzy tworzą media, w sytuacjach zagrożenia dla siebie potrafią mimikrę taką uskuteczniać i takim przykładem jest szefowa Dwójki, no muszę wymienić nazwisko, osoba publiczna, pani Terentiew, która jest bardzo dobrze wyszkolonym funkcjonariuszem medialnym i janczarem sprawy komunistycznej, bo to tak trzeba nazwać. Nawet obecność pana Pospieszalskiego w Dwójce jakby świadczyła o tym, że pani Terentiew zawsze potrafi zmylić pogoni. Zlustrować panią Terentiew jak najbardziej by trzeba i ludzi, którzy pełnią takie funkcje jak pani Terentiew w telewizji, bo to są wybitni fachowcy od swojej roboty. To są tak zwane nowotwory złośliwe, które mają przerzuty. Z nowotworem złośliwym, dosadnie mówię, ale media kształtują świadomość ludzi i mniej więcej ludzie się tak budzą. 10 lat trzeba było, żeby ludzie zrozumieli na przykład, na czym polegała zagrywka okrągłego stołu. Więc wracając do pani Terentiew. Z nowotworami złośliwymi się walczy, chirurdzy wiedzą najlepiej, jak się walczy z nowotworami złośliwymi. Media publiczne rzeczywiście powinny być publiczne i powinny reprezentować polską rację stanu. I istnieje coś takiego jak polska racja stanu. Ona na pewno nie jest racją pana Michnika, który o dziwo na moich oczach, jestem już człowiekiem prawie 60-letnim, jak opanował pięknie polską rzeczywistość Michnik. Jakżeż był taki okres, kiedy się wszyscy Michnika bali, podwijali ogon pod siebie. I tutaj jeszcze raz stronę, ukłon w pana stronę, panie Wojciechu, bo nigdy nie widziałem, żeby się pan kogokolwiek bał. Ja niestety jestem człowiekiem niepublicznym. Wydawało mi się, że na swoim odcinku życia też się nie bałem i też mnie dopadli na moim odcinku życia, zrobili mi gdzieś tam kilka nieprzyjemności, a co dopiero pan, który pracował w mediach. Więc interes Michnika jest interesem niemieckim w tej chwili na pewno i Niemcy się będą michnikowcami posługiwać. Oczywiście do tego momentu, kiedy Niemcy będą mieli potężną siłę, to wtedy też wezmą się za Michnika, bo taka jest kolej rzeczy historii Europy, że Niemcy jak dochodzą do potęgi, to najpierw się zabierają za michnikowców, a potem za inne narodowości. Media trzeba odbić. I tutaj ci, którzy sprawują władzę w Polsce, mają straszne zadanie. Myślę, że najpierw trzeba nie bać się chirurgicznych pociągnięć. Rana będzie oczywiście, trzeba będzie ją opatrzeć, zagoić, ale zdrowie przyjdzie niezwykle szybko wtedy. I co to oznacza? No to oznacza, że trzeba wziąć i wywalić na zbity ludzi, którzy byli, są, a my musimy teraz dopuścić, żeby ich nie było. To jest trudne, ale jest wykonalne. Musi być wola. I tutaj, ponieważ jestem człowiekiem, który od 12 lat nie ma telewizora w domu.
No, gratulacje.
Nie programowo, broń Boże, po prostu się zepsuł i tak jakoś poszło. Obserwuję, na przykład za AWS-u obserwowałem, chciałbym, żeby to była nieporadność pewna, a jednak analizując sytuację, w większości było to kunktatorstwo. Kunktatorstwo, za które zapłaciliśmy między innymi na przykład rządami ostatniej ekipy komunistycznej, która, no, powrócę do nowotwora złośliwego, no, potężne spustoszenia narobiła w państwie, bo jeśli młode kobiety manifestują za prawami gejów, to ja i feministki tak zwane, to ja w tym momencie rozumiem, że spustoszenia za ekipy Millera, a między innymi kształtowania świadomości młodych ludzi w wykonaniu pani Terentiew, zbiera owoce na korzyść właśnie tychże.
Tak, a panie Aleksandrze, jedna z tych feministek, która broni tak bardzo pokrzywdzonych kobiet, walczy o ich prawa, jest również tą, która potrafi wyśmiewać się w programie pana Wojewódzkiego z niepełnosprawnego dziecka z Madzi Buczek, która założyła podwórkowe kółka różańcowe dzieci przy Radiu Maryja.
Jak ona teraz, ta kobieta, ta feministka tak zwana, która zamiast na przykład walczyć o to, żeby kobieta, matka rodziny i gospodyni domu była traktowana jako ta, która rzeczywiście ponosi ciężar funkcjonowania tej rodziny i normalności tej rodziny, żeby to ta rzecz pani chyba Sztuka, bo tak ma na imię, walczy za tak zwanymi, mówię tu teraz skrótem, bo może niedosłownie, zabudkami rozwodowymi. No to jeśli kobieta walczy o tym, żeby się rozwieść na pstryknięcie palców, no to cóż. To pani Terentiew odnosi sukcesy i obecność programu pana Pospieszalskiego w Dwójce to jest jeden z takich elementów na przeczekanie, bo boję się i wtedy mi się po prostu włosy stają mi dęba, jak pada hasło, to są wybitni fachowcy. No to tym bardziej, jeśli to są wybitni fachowcy, denazyfikacja w Niemczech była. I był taki generał amerykański Patton, który zostawił na funkcji burmistrzów miast, bodajże nawet nazistów, ale zrobił to jakby wbrew temu, co władza amerykańska nakazywała. On był pragmatystą. Natomiast musi być denazyfikacja czy dekomunizacja w naszym przypadku, ponieważ zawsze swój do swego pociągnie i zawsze, jak będzie miał do wyboru troszeczkę hydra podniesie łeb, to zawsze wilka do wilków pociągnie. Nasz problem jest, że nie umiemy być skuteczni, znaczy inaczej, ekipy, które zdobywały władzę i z którymi polska racja stanu, oni reprezentowali polską rację stanu, gdzieś tam, powiem inaczej, pamiętam
mam
pana premiera Olszewskiego.
Mam czasami, aha.
Jak pan premier Olszewski został panem premierem, zostawił całą ekipę rządzącą telewizji i na 2 tygodnie przed upadkiem rządu Olszewskiego mianował prezesem telewizji pana Romaszewskiego. I pan Romaszewski zrobił wtedy piękną rzecz, mianowicie zrobił relacje z Sejmu na żywo, gdzie 4 czerwiec się kłania 92 rok. Pamiętam, bo oglądałem z wypiekami na twarzy. Te 2 tygodnie obecności pana Romaszewskiego w telewizji i pewne zdecydowane ruchy pokazały, że trzeba to było zrobić wcześniej po prostu. Ja wiem, ja jestem zwykłym obywatelem, łatwiej w gęźbie, prawda, niż w czynie. Niemniej, no, może przyszedł ten czas właśnie skalpela chirurgicznego.
Dziękujemy, panie Aleksandrze.
I nasza telewizja Trwam, i nasze Radio Maryja, to jest to, czego się oni boją, co im spędza sen z powiek. Dlatego trzeba się modlić za Radio Maryja, trzeba się modlić za takich ludzi jak pan Reszczyński, jak pan Macierewicz. I przepraszam, że nie wymienię, wiemy o kogo chodzi. Chodzi o tych, którzy dali dowód, że są rycerzami naszej sprawy.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam, życzę zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
Dziękujemy, szczęść pani. Boże, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Tak, ja też muszę podziękować za tyle takich sympatycznych słów adresowanych do mnie, ale jednak coś skomentuję. Rzeczywiście, jak się ogląda telewizję, to ma się takie wrażenie, jakby pierwszy program należał do Platformy, a drugi program telewizji do PiSu. Więc jest w tym coś, o czym mówił tutaj nasz słuchacz. Coś w tym jednak jest. I druga Druga refleksja. Zastanawiam się, ile miesięcy zajmie mi sprostowywanie po dzisiejszej audycji i po bycie w telewizji różnych moich sformułowań w różnych gazetach. No, ciekawy jestem.
O tym przekonamy się już w godzinach przedpołudniowych, tak, panie redaktorze.
No, zobaczymy, czy będzie do śmiechu, czy nie, prawda? Zobaczymy jutro. W każdym razie na czele żadnego strajku nie staję, ani się nie wybieram na Woronicza. No, ale to się mieści w demokracji. Tak, manifestowanie się mieści w demokracji. Tylko trzeba uzyskać zgodę odpowiednich władz.
Był przytoczony przykład pani Anny Pietraszek, dziennikarki Telewizji Polskiej w programie Przed Północą i z tego, co wiem, panie redaktorze, to tak wesoło na pewno pani redaktor nie było po tym artykule, bo różnego rodzaju ośrodki nacisku, wpływu doświadczyła tego bardzo mocno na sobie, a z drugiej strony jakaś taka pewna satysfakcja człowieka, który żyje zgodnie ze swoim sumieniem i jest tym, który służy prawdzie, dodawało jej odwagi, żeby rzeczywiście w takim kierunku ze swoją refleksją pójść. I to jest ten z jednej strony niepokój, który jest na zewnątrz i pokój, który jest w środku człowieka.
Tak, tak. Nie znam pani Anny Pietraszek. Słuchacze mogą nie wiedzieć, o kim rozmawiamy w tej chwili, więc powiem tylko krótko. Napisała w naszym dzienniku artykuł Wszechobecne siły zła i tam jest osobny fragment poświęcony specjalistom od dezinformacji oraz również poświęcony komisarzom działającym w stanie wojennym i Telewizji Polskiej. Przyznam się, że ja też nie wiedziałem. Ona dotarła do archiwum Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowiedziałem się dzięki tej pani, że komisarzem telewizji na czas stanu wojennego był generał Żyto. Generał Żyto. Pora jest taka, że pamiętam taki dowcip ze stanu wojennego. Wtedy mówiło się, że powstał sztab antyalkoholowy i wymieniało się trzech: Baryła, Oliwa, Żyto. To jest właśnie generał Żyto, który stworzył całą piramidę zarządzania i 500 stron co tydzień lądowało u Jaruzelskiego z informacjami o tym, co się dzieje w telewizji. No, rzeczywiście, nie wiem, 17 lat trzeba było czekać. No, należy podziękować pani za tego typu informacje. No, jednak udało się jej przebić i dotrzeć do archiwum.
Słuchacze Radia Maria są także poinformowani o tej sprawie z tej racji, że także przy spotkaniu z panem ministrem Zbigniewem Wassermanem, koordynatorem służb specjalnych, ten temat na antenie Radia Maria i telewizji Trwam poruszaliśmy i wyszła sprawa do dzisiaj nieuregulowanych rzeczy, mianowicie w dalszym ciągu gro tych akt, które powinny być w IPN-ie. W IPN-ie się nie znajdują, ale są poza IPN-em, tą komórką, która powinna badać sprawy dotyczące również tych osób, które współpracowały ze służbami specjalnymi. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Barbara
Boże.
Z Montrealu.
Witam pani Barbaro.
Ja bym też się do dyskusji włączyła.
Jesteśmy już na antenie, pani Basiu. Proszę bardzo.
Poważnie? Dziękuję.
Tak.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, przede wszystkim ojca prowadzącego i pana redaktora Wojciecha Ryszyńskiego, z którym kiedyś przed 30 laty miałam okazję kilka razy się spotkać. W każdym razie ja może pójdę jeszcze szerzej niż pani Ania w swoich, że tak powiem, w swoich prognozach. Chciałabym zaproponować coś innego. Może by u nas w Polsce powstał jakiś, znalazł się drugi Mahatma Gandhi, który powiedziałby ludziom po prostu: nie kupujmy tych gazet. Mamy tylko polskie, promujmy polskie, tylko te kupujmy, zniszczmy ich, tak jak zniszczyli przecież, odsypali się w ten sposób od Anglii. I, no i tak samo, również nie tylko gazety, ale i z bankami. Gdyby tak wszyscy się zmobilizowali i wycofali swoje wkłady z banku, które chcą się w tej chwili połączyć, a wybrano jest kilka naszych prawdziwych banków,
Ale to mówię, to są tylko moje marzenia, ale ponieważ jestem też taką, powiedzmy, średnio zaawansowaną pesymistką, to chyba nic z tego nie wyjdzie, prawda? No, a panu Wojciechowi przykro mi, ale mówię, czeka na telefon z Chicago, ale... A tutaj ma po z Montrealu po sesie.
Miło mi bardzo, ale nie byłem nigdy w Montrealu.
Wszystkiego dobrego i życzę dużo, dużo łask Bożych. Trzymajcie się nam ojcowie i czekamy na tego typu audycje.
Dziękujemy, pani Barbara.
Dziękuję bardzo, tak. No, może kiedyś...
Do Montrealu.
Pojadę do Montrealu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
A, witam, Dodor.
Jesteśmy na antenie.
Doczekałam się.
Kogo witamy, skąd telefon?
Dzwonię z Radomia, ja jestem Stanisława.
Pani Stanisławo.
Przede wszystkim witam przede wszystkim redaktora Raszczyńskiego, którego też dawno, dawno nie słyszałam.
Dziękuję.
Halo?
Tak, dziękuję za powitanie.
Tak, pani Stanisławo.
Słychać mnie?
Tak, słychać doskonale, tylko pani radia nam nie wyciszyła. Pani Stanisławo.
A wyciszyć?
Tak, wyciszyć radio. No o, cudownie, dziękuję.
Przede wszystkim witam księdza prowadzącego i pana redaktora Raszczyńskiego, którego też już dawno nie słyszałam i ta pani, co dzwoniła z Warszawy, to rzeczywiście popieram też, że też bym głosowała, żeby pan Raszczyński został głównym redaktorem telewizji polskiej.
Panie Wojciechu, to już są dwie osoby.
Tak, i pani Stanisława jako kandydatka.
Prawdomówny człowiek. Rzeczywiście podziwiałam go, dawno go nie słyszałam. Jak ucieszyłam się i czekałam już te 40 minut, żebym się dodzwoniła. Że rzeczywiście pan Raszczyński zasłużony jest, naprawdę redaktor wspaniały. A rzeczywiście jeszcze wrócę właśnie do tych redaktorów, że w sobotę taki program jest, prowadzi pan, taki jest pan Witold Gadomski, pan Legutko, no to jeszcze pan Legutko jest taki jeszcze troszkę, pan Mariusz Janicki to jest taki delikatny, ale pan Witold Gadomski to tak rzeczywiście stronniczy, tak wali na lewą stronę i pan taki Walenciak walą tak na lewą stronę, rzeczywiście, że aż człowieka odwraca w drugą stronę. Ale no na razie tak musi zadecznie być. Bo to się przewali na dobrą stronę. No, nie będę długo przeciągała, tylko życzę dużo zdrowia panu Raszczyńskiemu i ojcu prowadzącemu. Wszelkich łask Bożych.
Dziękujemy pani Stanisławie.
Dziękuję.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Los Angeles.
Witamy pani Tereso.
Bardzo pozdrawiam ojca i pana redaktora. Właśnie tak słucham tyle telefonów i tyle takich różnych uwag i pomysłów, że tak powiem, ale właśnie a propos tego telefonu z Kanady, to przecież to ja już tak dawno, mąż mi zawsze mówi, dlaczego oni kupują te gazety? Przecież, jak to mówią, przez żołądek do serca. To się idzie przez kieszeń do serca. Czyli w sumie jeśli były takie przypadki, że jeśli się po prostu nie kupuje pewnych produktów, bo tak jak była nie kupowali francuskich produktów tutaj przez jakiś czas, no to niestety, ale Francuzi ponieśli bardzo duże straty. I to jest, ja uważam, że to jest najlepszy pomysł, nie kupować. A propos drugiej rzeczy, chciałam się dowiedzieć, skąd Polska Agencja Prasowa bierze informacje? Czy oni mają jakichś swoich wysłanników na cały świat? Bo to jest tak, tutaj w Stanach też jest dużo większych, te większe gazety i te większe rozgłośnie. No niestety, ale to są takie liberalno-lewicowe również. I nie można się dowiedzieć faktycznie prawdy do końca takiej, tylko zawsze jest to manipulowane. I przecież był taki przypadek, i to niedawno, że redaktor z New York Times po prostu pisał sobie z głowy artykuły. Żadnych nie miał źródeł. I no niestety, ale to wyszło na jaw. No więc jeśli Polska Agencja Prasowa, właśnie ja nie wiem skąd bierze różne informacje, ale jeśli się powołuje na New York Times albo na Los Angeles Times albo na inne, no to nie zawsze to będzie, że tak powiem, ta informacja taka, jaka powinna być. I są też inne stacje i inne gazety, może mniej tak znane, ale na przykład Channel Fox News, no to tam można się dużo więcej dowiedzieć. Rzeczy, których normalnie się nigdzie człowiek nie dowie. I tak nawiasem, że tutaj też są takie problemy właśnie z mediami.
Pani Teresa, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy Los Angeles.
Tak, Polska Agencja Prasowa ma swoich korespondentów, ale to, o czym pani powiedziała, no, jest bardzo ciekawe. Oczywiście można nadać relacje, opisując prasę zachodnią, w której z kolei znajduje się sfabrykowany wywiad. Zdarzało się tak wielokrotnie. Tak, to już na tym polega doświadczenie dziennikarskie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
A ja dzwonię ze Sacramento, Kalifornia.
Jak pan na imię?
Henry.
Proszę, panie Henryku. Halo? Panie Henryku, słyszymy się? Niestety coś rozłączyło. Może uda się jeszcze raz panu Henrykowi połączyć. Proszę bardzo. Halo? Prosimy bardzo. Tak, prosimy bardzo.
Dzień Boże, Joanna z Warszawy.
Witam pani Joanno.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca i pana redaktora, ponieważ bardzo dużo już rzeczywiście padło głosów na antenie, do których przyłączam się w pełni. Mówię o tych głosach, które mówiły z trwogą o tym, co się dzieje w mediach publicznych. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tego tematu na antenie naszego radia. Bardzo gratuluję panu redaktorowi Wojciechowi Reszczyńskiemu, ponieważ postawa pana redaktora, klasa, forma i styl od lat są godne pochwały, naśladowania i chcielibyśmy takich dziennikarzy gościć na antenie mediów publicznych. Otóż chciałam tylko powiedzieć, może tak już w telegraficznym skrócie, bo oczywiście przyłączam się do słów pani Anny, będę tą trzecią osobą, która może będzie zamykała bądź otwierała dalej listę osób, która się przyłączy do tego, co powiedziała pani Anna odnośnie poparcia dla właściwych, godnych dziennikarzy, ponieważ dziennikarz powinien być człowiekiem, który służy społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z pewną etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego. Oczywiście w granicach określonych pewnymi przepisami prawa, ale prawo prasowe jest chore. Należy je bezsprzecznie zmienić. I chciałabym tylko powiedzieć, że w 1995 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich podpisało kartę etyczną mediów. Ona była opracowana z inicjatywy oczywiście jeszcze Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. I co z tego wynika? Chciałabym zapytać właśnie, ponieważ ta karta etyczna mediów, która de facto była opracowana, miała podstawowe zasady, którymi powinni kierować się dziennikarze, ludzie uprawiający ten zawód, a szczególnie w mediach publicznych. Czyli ja tylko w telegraficznym skrócie powiem te podstawowe rzeczy, którymi powinni kierować się dziennikarze. Zasada prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, zasada uczciwości, szacunku i pierwszeństwa dobra odbiorcy oraz zasada wolności i odpowiedzialności. Oczywiście każdą z nich mogłabym rozwijać, ale nie ma czasu, nie chciałabym zajmować tych ostatnich minut na antenie. Szanowny panie redaktorze, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i rzeczywiście to, co powiedzieli panowie pracujący w telewizji, to, co mówili panowie z zagranicy, to woła o pomstę do nieba. Mam nadzieję, że obecny rząd jak najszybciej przetnie ten wrzut, bo rzeczywiście jeden z pracowników telewizji powiedział, że dla niego praca jest pewnym problemem. No on odchorowuje to. Ja myślę, że większość społeczeństwa polskiego w kraju, za granicą, rzeczywiście no, jest chora, kiedy ogląda, już nie będę wymieniać tych nazwisk, program prosto w oczy, a z drugiej strony dziwię się, że nasi przywódcy, nasi ministrowie rządzący chodzą do tych właśnie redaktorów, którzy drwią, kpią i na odpytanie biorą jak uczniów zerówki bądź pierwszej klasy szkoły podstawowej. Naprawdę tyle jest do zrobienia w Polsce, że rząd, ministrowie ciężko pracują i mają co robić. I nie powinni chodzić do takiego TVN-u, do pani Olejnik. I mamy nadzieję, że pani właśnie Olejnik, pani Terentiew i
gro tych osób, które, przepraszam za określenie, jak szczury pochowały się w tych różnych komórkach struktur telewizji polskiej, w końcu zostaną złapane i wyrzucone. Dosyć tego dna i tej moralnej zgnilizny. Przepraszam za mocne słowa, ale właściwie wiele więcej by się chciało powiedzieć, ale już moi przedmówcy, słuchacze Radia Maryja i Telewizji Trwam, wypowiedzieli to wszystko, co dla większości słuchaczy i dla nas ludzi, którzy chcieliby oglądać rzeczywiście to, co jest rzeczywistością, faktem i prawdą i problemem narodowym, a nie to, co jest faktem medialnym, mitem, a do tego jeszcze brakiem elementarnych zasad kultury i tego, co się nazywa rzeczywiście dziennikarstwem, bo to, co słyszymy, to jest bazarowe dziennikarstwo.
Domyślam się, że pani zajmuje się tym zawodem, tak?
Panie redaktorze, powiem tak, jestem dziennikarzem, który niestety za swoje poglądy, za niepoprawność polityczną nie pracuje w zawodzie, ale bardzo często wypowiadam się na antenie Radia Maryja. Staram się pomagać ze wszech miar. Oczywiście ponoszę ogromne konsekwencje swoich działań, bo aktualnie jestem w takiej sytuacji, że rzeczywiście zostałam wyrzucona z pracy. Ale myślę, że...
Ale proszę pisać. Proszę pisać do portali internetowych, do gazet, do tygodników. Naprawdę, zacząć od... No przede wszystkim nie załamywać się, napisać i nie sądzę, żeby, słuchając pani wypowiedzi, żeby redakcja nie doceniła tego.
Bardzo dziękuję za te słowa, panie redaktorze. Ja jestem człowiekiem, który zawsze był w opozycji do tego wszystkiego, co było nieprawidłowością, nieprawością, niegodziwością, niemoralnym sposobem postępowania bycia. Być Polakiem to brzmi dumnie, ale prawdziwym Polakiem to przede wszystkim wiernym być Bogu, ojczyźnie i być człowiekiem, który ma swoją godność. Nie dać się sprzedać za żadne pieniądze. A jeżeli uginać kolana, to tylko przed Panem Bogiem.
Proszę pani, za te słowa należy się pani wielkie dzięki.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się i raz jeszcze bardzo dziękuję za ten temat, za podjęcie tak ważnej kwestii dla wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Żywię głęboką nadzieję, że z pomocą Boga i mądrych ludzi dojdziemy do tego, na co Polska czeka i na co stać Polaków. Bo mamy wspaniałych ludzi, a przykładem jest chociażby właśnie pan redaktor Reszczyński.
Dziękuję bardzo. Ja też zachowałem jeszcze trochę tego optymizmu. Wierzę, że to jest możliwe, bo jesteśmy dzisiaj zupełnie w innym miejscu. A pamiętam, jakie były początki. Powiem tylko... A taką ciekawostkę drobną, zaczynałem pracę w pierwszym programie radia. W 1979 roku pisałem takie krótkie notki historyczne jako praktykant. No, głównie nosiłem przez 2 lata herbatę starszym redaktorom, potem pozwolono mi takie historyczne notki pisać. I akurat przypadła rocznica, nie pamiętam, czy drugiego, czy trzeciego rozbioru Polski. Napisałem taką krótką notkę. Nie zapomnę tego, jak mój naczelny wykreślił mi z tej notki informację dotyczącą zaboru rosyjskiego. Był dla mnie naprawdę pierwszy wielki szok, a potem przychodziły następne ciosy jak na ringu. I to coraz silniejsze. No i potem chwilowa nadzieja, 80. rok, Solidarność. I jestem w Solidarności tej w radiu. No i potem znowu olbrzymi cios, i to cios poniżej brzucha, stan wojenny. No i 8 lat stagnacji, kompletnej stagnacji. 89. znowu nadzieja. Otwiera się telewizja, już nie dziennik, tylko wiadomości. Miałem wtedy okazję powiedzieć te parę słów. Jakie mają być to wiadomości? Czy dobre, czy złe? Oby tych dobrych jak najwięcej, ale żeby były prawdziwe. Czasami telewizja przypomina z okazji jakiejś tam rocznicy to moje zdanie. No i potem znowu cios, prawda? No i znowu jest nadzieja. No i tak to nasze życie społeczne takimi falami się toczy. Ja nie tracę nadziei, bo jednak nie jest to, jednak jest to spirala, ale jednak w górę.
Na antenie Radia Maryja witamy dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Prosimy bardzo.
Proszę, to za zapowiedź. Ojcze, dziękuję serdecznie.
Ojcze, mamy fanfary w razie czego jeszcze
dziękuję
gdzieś tutaj.
Bardzo, tak.
To ojciec dyrektor w ogóle nie śpi.
Orkiestra. No jak mogę spać? Przyznam się, że czytam i słucham radia. Także oczyma czytam i uszami słucham. Także tak. Tak, i no, ciekawe artykuły też czytam, różne rzeczy, jest dużo do czytania i to ta audycja jest bardzo, bardzo interesująca, bardzo dziękuję. Ja tylko tyle bym powiedział, wolność trzeba ciągle zdobywać. Słyszeliśmy to, kto nam to mówił.
Tak.
Trzeba ciągle zdobywać. To bez nie tylko bronić jej, każdy ma swoje Westerplatte, ale ciągle zdobywać i coraz wolność musi być w całej prawdzie, bo jeżeli nie będzie prawdy, to jest to zniewolenie. To Jan Paweł II nam przypominał bardzo mocno słowa Chrystusa. Tak, prawda was wyzwoli, ale Benedykt XVI powiedział jeszcze więcej, powiedział może dalej, nie ma pokoju bez prawdy. Nie tylko nie ma wolności bez prawdy, ale nie ma pokoju bez prawdy. I tu trzeba żyć w prawdzie. Może nie tak, jak ksiądz profesor Barting nam przypomina to, co się dzieje w świecie, że każdy ma swoją prawdę, swoją opinię i to jest tak, i tu są gdzieś błędy i w prawie, i w filozofii, w ogóle w życiu. Tak, musimy sobie układać te wszystkie sprawy, to jest jedno. I życzę, żeby pani, która zatelefonowała panu, gratuluję, że pan się nie poddał. No, pana zniszczyła między innymi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Tak, to...
Pana
to
wspaniałe radio, pamiętam.
O tym to powiem.
Mogę, tak, jeżeli mogę powiedzieć, ja byłem w pana radiu, kiedyś w jakimś studio, było takie spotkanie ludzi, którzy radia zaczynali tworzyć, te katolickie, i pan był tak uprzejmy, że nam pokazał to studio. Poza tym muszę powiedzieć, że pan był i jest, ale był takim człowiekiem bardzo, no powiedziałbym, który chciał, żeby media były. Pan nie mówił, że tylko moje radio czy media, w których ja jestem, ale pan wspierał powstawanie mediów innych. Ja no, pamiętam nasze pierwsze spotkanie i zawsze inne spotkania. Bardzo żałuję, że no, nie mogłem panu pomóc, a później pan mi się nie odezwał. Wtedy, gdy pana niszczyli.
Ojcze dyrektorze.
Boże, ta Krajowa Rada. Ale jeżeli dalej jeszcze mogę, tą panią, która zatelefonowała, bardzo proszę też o kontakt jakiś, może napiszę. Nie wolno się poddawać. Tacy ludzie powodują właśnie, to są liderzy, nie całe tłumy, bo tłumy to milczą, ale tłumy mają przewodników. Tacy ludzie niech nie upadają na duch. Nie jesteście sami. I ostatnio już odejdę i będę słuchał pana. No i obserwujmy, jak tworzymy tą wolność. Nie bądźmy naiwni. Na żadnym etapie historii czy naszej ojczyzny. Nie bądźmy naiwni i teraz też patrzmy bardzo jasno. Ja na przykład to, co się dzieje, panie redaktorze, obserwuję i patrzę, co to jest. Czy to jest ta droga właściwa, czy to jest prawda, czy to jest może tylko dla nas jakieś błyskotki, prawda, czy to nie jest czasem następny AWS, i tak dalej. Kto popierał wybory, a kto będzie korzystał z tego, prawda, i tak dalej. Cały czas na to patrzę i myślę, że my musimy patrzeć, nie być naiwni i wspierać każde dobro. Każde dobro wspierać. Każde dobro, nie być zazdrosnym i nie bać się. Dziękuję, przepraszam.
Tak.
Skończyłem, ale będę słuchał.
No, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ojcu dyrektorowi, który i o tej porze nie śpi, a rano będzie już
na nogach.
Na nasłuchu radiowym. Tak. Pani, która do nas dzwoniła, przepraszam, nie pamiętam imienia.
Pani Joanna.
Pani Joanna, tak, pani Joanna. No, rzeczywiście, ja uważam, że pani ma duży talent. To nie jest taka prosta sprawa mówić do radia z takim zaangażowaniem i tak mądrze. To już jest jakiś dar Boży, na pewno. A co do mojej działalności, rzeczywiście ja nadal uważam, że stacje radiowe powinny powstawać. Małe, średnie, wielkie. Jeśli mnie się przydarzyła ta przygoda z radiem, ja chciałbym, żeby młodym ludziom również się ona przydarzyła. Przecież my będziemy odchodzić, a radia muszą zostawać i musi być ich jak najwięcej. I w tym widzę właśnie pluralizm. I oczywiście najsłabszą stroną w moim tym biznesie, tak to nazwę, i tej przygodzie radiowej, oczywiście była Krajowa Rada Radiofonii. To był najsłabszy punkt w całym tym biznesie. I zdawałem sobie sprawę, że z moimi poglądami, z moim podejściem, z moją oceną rzeczywistości, z moją przeszłością, z moim wychowaniem, nie bardzo się mieszczę na tym rynku radiowym. Próbowałem się jakoś bronić w inny sposób. Zakładałem Stowarzyszenie Polskiej Prywatnej Radiofonii. Chciałem połączyć wszystkich radiowców. No i wtedy okazało się, że zostałem wybrany prezesem. Do stowarzyszenia należało prawie 40-50 stacji radiowych. Ja stałem się po prostu kimś, który zdaniem Krajowej Rady Radiofonii zaczął konkurować z tą instytucją. Stałem się dla nich niebezpieczny i niewygodny. I oczywiście podjęto ze mną walkę. No, przede wszystkim zahamowano mi kompletnie rozwój. Czekałem prawie przez 3 lata na decyzję, na koncesję. No, zresztą długo by tutaj gadać. Ojciec dyrektor mógłby napisać bardzo grubą książkę na ten temat. Ja może kiedyś wrócę do tego okresu, bo to jest też część historii radiofonii polskiej. Spróbuję to opisać i pokażę, jaka była działalność tej instytucji. To była bardzo niedobra działalność. Niby nowa instytucja powstała w nowych polskich warunkach, ale ona nawiązała do najgorszych tradycji czasów PRL-u. Właśnie ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Dziś mamy nową radę i oczekujemy zmian. Chciałbym, żeby powstawało więcej stacji radiowych, żeby te stacje nie były zawłaszczane, żeby nie były w tej chwili kupowane, łączone w sieci, żeby nie stawały się, żeby ten proces globalizacji stacji radiowych nie następował w takim tempie, bo tutaj muszą na tym rynku istnieć i mali, duży i średni i w tym właśnie jest siła demokracji, pluralizmu. Jeśli pójdzie w odwrotnym kierunku, no to mamy po prostu komunę. To ja już najwyższa
Panie
pora.
Redaktorze,
dziękuję.
3 minuty pozostały do zakończenia naszego spotkania. Dziękujemy za udział w rozmowach niedokończonych w dniu wczorajszym, zarówno po godzinie 18 w Radiu Maria, później po godzinie 21.40 i za to spotkanie, które przeżywaliśmy po północy. Słuchaczom Radia Maria pragniemy przypomnieć, że naszym gościem był pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Powiem tylko jedno, to ta dzisiejsza wizyta naprawdę sprawiła mi wielką przyjemność.
Cieszymy się jako słuchacze Radia Maria z tej wizyty.
I dziękuję.
I pozdrawiamy.
I słuchaczom również. Wszystkim dziękuję bardzo. I za te wszystkie miłe telefony.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.